witamy. Formogatka numer 6. Cykliczny podcast forumowiczów bloga Poligamia. Przy mikrofonie standardowo Michał, czyli Sir Mike, Marcin, czyli Tartak.
Czołem.
I Wojtek, czyli Kubar.
Dzień dobry, albo dobry wieczór.
Albo dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie kto siedzi. U nas już prawie wieczór, u ciebie wczesny, zimny poranek.
Tak jest.
Wyjątkowo zimny w Stanach.
Zimny. Przyszła zima i ten, i wszyscy siedzą zamrożeni.
Świetnie. Dzisiaj przygotowaliśmy standardowo porcję tematów z forum, które uznaliśmy za ciekawe. Przygotowaliśmy także więcej gier niż tematów z forum. Będzie tego troszeczkę, w co graliśmy. No i myślę, że nie ma co wiele przeciągać. Zaczniemy od paru spraw takich społecznościowych. Po ostatnim podcaście pojawiło się parę takich zarzutów, że jeśli się na czymś nie znamy, to nie mówimy o tym. I tak samo, jeżeli opisujemy jakieś gry, to żebyśmy opisywali je dogłębnie. Więc ja bym się chciał...
Zacznijmy od tej kwestii nieznania się.
Tak jest.
Jakbyśmy mieli nie mówić o rzeczach, o których się nie znamy, to musielibyśmy milczeć przez cały ten czas, bo prawda jest taka, że nie uważamy się za ekspertów ani specjalistów w żadnej z tych dziedzin i nasze podejście raczej ogranicza się do takiego podejścia szarego konsumenta. Ten zarzut, jakobyśmy się nie znali, pojawił się przy okazji update'u firmware'u do PlayStation 3. Chciałem zauważyć, że reprezentujemy raczej takie podejście, że jeżeli nie widzimy jakiejś opcji, nie dostaniemy nią po twarzy, ktoś nas nie przeprowadzi za rękę przez jakiś proces, to on praktycznie dla nas nie istnieje. I odwołujemy się do pozycji szarego użytkownika, który jeżeli czegoś mu się łopatologicznie nie przedstawi, to on może się nawet o tym nie dowiedzieć.
Dokładnie.
Z tego względu nie podchodzimy do tego jako specjaliści, bo żadną sztuką jest przeczytać informacje o specyfikacji dołączonej do aktualizacji, ale co z tego, skoro ta opcja może się dla nas wydać, wydać się nam całkowicie obca, bo nigdy na nią nie natrafimy, bez dogłębnego odszukania jej, prawda, gdzieś.
Zgadza się. Prawdę mówiąc, ja klikając sobie po interfejsie PlayStation 3, w ciągu ostatnich, powiedzmy, 2 tygodni, no niestety nie natrafiłem na coś, co by mi się rzeczywiście rzuciło mocno w oczy i według mnie ten update wniósł niewiele w dalszym ciągu.
No ja też prawdę przyznam się, że oczywiście nie szukałem tej zakładki, która miałaby traktować o Facebooku, prawda, bo to zdaje się o tym wtedy wspominaliśmy. Ale ona też, no mówię, do tej pory nie rzuciła mi się w oczy i do tej pory jej nie widziałem. Nie wykluczam, że...
Tam ktoś pisał, że to nie chodzi o to, że jest Facebook, tylko że Sony wysyła nam, wiesz, na Facebook to, co robimy, wiesz, to, co gramy.
Aha.
O to chodzi, czyli tam update, wiesz.
Rozumiem.
To, co Uncharted zrobiło, to teraz robi już konsola chyba z wszystkimi grami. Tak zrozumiałem, ktoś tam tłumaczył. Mhm. No ale to tak jak widzicie właśnie, nie jesteśmy jakimiś tam ekspertami, którzy wszystko wiedzą, tylko sami się tak samo dowiadujemy rzeczy tak jak wy, więc...
Jesteśmy normalnymi graczami.
Musisz nam wybaczyć, że czasami coś palniemy albo...
Właśnie, bo mam nadzieję, że nie będziemy palić.
Nie obrażajcie się, jak coś powiem.
Tak, oczywiście, nie o to chodzi. Ja bym jeszcze chciał troszkę tutaj nawiązać do tej drugiej kwestii, czyli powinniśmy opisywać dogłębnie dane gry. Od razu powiem, że my... Znaczy w ogóle, jeżeli gramy w coś, to opisujemy te swoje wrażenia takie na gorąco. Nie chcielibyśmy tutaj za bardzo spoilować i dokładnie opisywać każdego rozdziału, czy mówić, że ta gra ma to i to z jakimiś wielkimi szczegółami, bo to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że możemy oczywiście poopowiadać o jakichś tam konkretnych rzeczach, które nam się bardzo podobały w danym tytule, ale myślę, że to nie jest miejsce do tego, żeby opisywać gry od A do Z.
Zatem nie chcemy, prawda, tematami dublować innych podcastów, które w tym momencie są nagrywane z taką częstotliwością na poligami, że jeżeli ktoś chce wysłuchać jakichś informacji o nowych tytułach, to zrobią to lepiej i szybciej z racji tego, że mają do nich dostęp chłopaki z poligatki.
Tak jest. Przede wszystkim mają dostęp do gier chyba wcześniej niż my. My po prostu gry kupujemy dla siebie, ponieważ jesteśmy graczami, mamy takie hobby, ale dostępu do wszystkich najświeższych tytułów nie mamy na czas, więc i tak staramy się kupować gry na bieżąco, ponieważ to lubimy. No ale tu jednak jest trochę różnica między nami, więc...
Także wygląda na to, że gry i ta sekcja, w co graliśmy, będzie wyglądała dokładnie tak samo, jak wyglądała do tej pory. W zależności tylko od natężenia, czy było więcej gier, czy było mniej gier, to będziemy tyle czasu oczywiście im poświęcać w każdym nagraniu.
Jasne, pewnie, że tak. Jeżeli chodzi o forum, przygotowaliśmy dzisiaj 4 tematy. Zanim zaczniemy, ja jeszcze chciałbym nawiązać do troszkę do wczorajszego wieczoru. Powiedzmy o tej walce Pudzianowskiego z Najmanem, ponieważ przez tą walkę nie mogłem pograć tak długo w Demon's Souls, jakbym chciał. O tym opowiem później. W każdym bądź razie troszeczkę jestem zawiedziony tym, że walka skończyła się tak szybko, a całość trwała tak długo. Zanim brat mi je dopuścił do telewizora, ponieważ okupował go przez wieczór chyba od 20 do północy. Ja już potem po północy się przemogłem, mówię, no zobaczę tą walkę, bo i tak nie chciałem jej oglądać. No i nie zdążyłem dobrze się rozsiąść i walka się skończyła. Pudzianowski przejechał po Najmanie jak walec.
Dzięki temu ja oglądałem walkę jakieś właśnie 2 minuty temu.
O właśnie.
Całą. Także nie narzekam.
Walka była ciekawa. Na forum powstał... Tak, walka była bardzo ciekawa. Na forum powstał wątek bodajże dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem. Nie pamiętam w tej chwili, kto go założył. W każdym bądź razie dyskusja była troszeczkę zażarta. Niektórzy mówili, że to nie jest sport, że to no sama walka kiepska i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, powiem ci, że te walki, które miały miejsce przed tą główną walką stulecia, swoją drogą, walk stulecia jest już tyle, że tych stuleci zacznie brakować niedługo. Ale te pozostałe walki jeszcze były przyzwoite, bo tam jedna i druga strona, czyli obydwaj pięściarze, czy też zawodnicy reprezentowali jakiś poziom w tym względzie, że każdy z nich miał jakiś styl, w którym walczył, i te walki były bardziej techniczne, prawda? Była walka w stójce, była walka w parterze, jakieś dźwignie przerzuty, kopnięcia. Natomiast ta walka Najmana z Pudzianem wyglądała mniej więcej tak, że Pudzian podszedł do niej dość spokojnie, okrążył 3 razy Najmana, a potem Najman zrobił najgłupszą rzecz w życiu, bo raz uderzył Pudziana, a że Pudzian się nie da bić, to się na niego rzucił i okładał tak długo, aż Najman się poddał. Także cała walka wyglądała bardziej jak bójka uliczna niż jak...
Tak, to już też forumowicze zauważyli, że to dokładnie tak wyglądało.
Bardzo oglądaliśmy w towarzystwie u mnie walkę, było kilku znajomych i nie wiem, czy zauważyliście, przy prezentacji zawodników zawsze była informacja, w jakim stylu ten zawodnik walczy. Bardzo tak. Bardzo nas interesowało, jaki styl podadzą tam, gdzie kiedy pokażą Pudzianowskiego. Ktoś krzyknął, że powinni napisać Foxtrot, bo a propos jego występu w Tańcu z Gwiazdami, ale okazało się, że przy prezentacji ktoś mu wpisał karate. Nie wiem, skąd się to wzięło.
Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że... Znaczy, nie jestem jakimś wielkim fanem Pudzianowskiego i ogólnie sportów walki, ale wydaje mi się, że Pudzianowski przez jakiś czas trenował jakieś sztuki walki. Tak. Podejrzewam, że to mogło być z tego. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. Nie jestem w tym temacie... Nie jestem kompetentną osobą do wyrażania takich osądów, więc...
No w każdym razie karate nie było dużo w tej walce, a cała walka skończyła się tak szybko, że aż szkoda. Także. Zobaczymy, z kim będzie walczył przy następnej okazji.
No właśnie. zostawmy Pudziana z jego sukcesem, bo odbiegliśmy bardzo mocno od tematów.
Koniec końców taki temat jest na forum.
Oczywiście, tak jest, jest temat na forum, więc mam nadzieję, że zostanie nam to wybaczone, ale fajnie czasami jest porozmawiać o czymś innym, nie musi być to stricte zawsze o grach. Na forum też różne rzeczy się dzieją, więc myślę, że takie tematy są fajną odskocznią.
Jasne.
Dobrze, mamy pierwszy temat, w zasadzie już teraz drugi, który chcemy poruszyć. Jest to tak zwane 2010, czyli konsolowo-komputerowe szaleństwo. Temat założył Mandela. Chodzi o to, że jest to spis gier, które będą debiutować w roku 2010. No i Mandela pisze tak, że już to napisał w komentarzu do jednego z newsów na Poligami, ale pomyślał, że warto założyć taki temat na forum, no, bo zdał sobie właśnie sprawę, że to, co nam się szykuje w przyszłym roku, no to jest, on to napisał, nieprawdopodobne 12 miesięcy, które będą najlepszym rokiem w historii gier komputerowych.
No i on... Każdy następny rok jest ogłaszany najlepszym rokiem w historii gier komputerowych.
Oczywiście.
Branża może nie generuje takiego przychodu z roku na rok, studia są zamykane, ale może wynika z tego, że jakościowo te produkty są coraz lepsze. Mhm. Ale prawdą jest, że wystarczy spojrzeć na pierwszy kwartał 2010 roku, żeby uznać, że pierwszy kwartał 2010 to nowy czwarty kwartał 2009.
Oczywiście, no to jest praktycznie wszystko to, co zostało przesunięte.
Przesunięte, tak? No.
Czyli tutaj...
No i właśnie, teraz słuchajcie, powiedzcie mi, czy teraz z perspektywy czasu, kiedy pograliśmy już wszyscy praktycznie w Modern Warfare 2, które właściwie było tym powodem, że to się wszystko przesunęło. Mhm. Teraz powiedzmy, czy rzeczywiście to był dobry pomysł, żeby przesunąć niektóre gry?
No ja bym jeszcze z dwie gry zmieścił przed końcem.
Ja bym chyba też upchnął parę rzeczy.
Znaczy wiecie co, ja mam akurat takie wrażenie, że chyba dobrze się stało, bo nie mamy takiego przepychu i przesytu i tak naprawdę możemy sobie kupić raz w miesiącu praktycznie inną grę i nie jest nam ani za dużo, ani za mało. No ja mam takie właśnie wrażenie, no wyszedł teraz, pod koniec roku wyszło parę fajnych tytułów, wyszedł Assassin's Creed,
Sabotażysta,
który okazał się czarnym koniem tego roku. O tym powiemy sobie dalej przy okazji omawiania gier, w które graliśmy. Ale było mimo wszystko parę fajnych tytułów. No i według mnie to, że jest troszeczkę mniej tych gier na koniec roku, to jest bardzo dobry czas na to, żeby odrobić zaległości.
No tak, ale to wiesz, to jest trochę jak z tym strykiem, co zamienił kijek. Wiesz, bo mieliśmy, tak, koniec roku się trochę odchudził, zrobiło się trochę więcej miejsca i na co to zamieniliśmy? Na pierwszy kwartał, kiedy w styczniu wychodzi chyba 5 gier, które są, wiesz, obowiązkowe.
No jest parę tytułów.
Przecież w tym pierwszym kwartale będzie tak napakowane, że głowa...
Strasznie, no. Przecież teraz będzie... pytanie, czy oni to wszystko wydadzą, czy zacznie się obsuwa znowu.
Wszystko. Czy znowu kombinacje.
Na lato, na lipiec, czyli na ten sezon ogórkowy. Mhm.
No, wygląda na to, że Mass Effect 2 chyba się nie opóźni, bo widzę, że w sklepach już się pojawiają takie mocne preordery. Wygląda to tak, jakby lada chwila miało to wyjść.
Ufam, że akurat Mass Effect trafi punktualnie do sklepów. No, podejrzewam, że te, które mają wyznaczone na styczeń dni premiery, to już jest za późno, żeby je przesuwać. Ale coś, co miało się pojawić w okolicach marca może się nagle przesunąć na wiosnę, lato.
No tak, jest parę takich tytułów. Nie wiem, czy Heavy Rain będzie w pierwszym kwartale, chyba jeszcze nie, prawda?
To znaczy, ja nie jestem pewien, czy Heavy Rain miał podaną dokładną datę. Jeżeli tak, to zdaje się, że na dniach jakoś.
Jasne. No jest cały duży worek z tytułami. No przede wszystkim jest ten Red Dead Redemption, o którym trochę się mało mówi ostatnio, ale myślę, że to będzie taka fajna gra, może nie wiem, czy oni za chwilę nie będzie jakiegoś wielkiego hype'u na to, bo to przeważnie tak jest, że ten ostatni miesiąc, powiedzmy, to wszystko strasznie jest reklamowane i tak dalej.
Ale znaczy, myślę, w tym momencie ciężko jest reklamować cokolwiek, bo teraz każdy kanał jest zawalony tym, co ma się sprzedać na święta, żeby trafić pod choinkę, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast jeżeli ktoś ma zamiar coś reklamować, na przykład nie wiem, kiedy będzie Mass Effect reklamowany. Ja pamiętam przy okazji pierwszego Mass Effecta, to ta kampania była dość prężna. Przecież były spoty te telewizyjne.
Jasne.
A teraz on ma wyjść w ostatnim tygodniu stycznia, zdaje się, 20 któryś. Mhm. Bo to trochę mają mało czasu, żeby go zareklamować, no bo teraz nie ma sensu, bo jak ludzie zobaczą teraz reklamę, to wiesz, zgłupieją, pójdą do sklepu, będą chcieli go kupić na święta, się okaże, że on wychodzi dopiero za półtora miesiąca.
Nie ma, jeszcze nie widziałem jeszcze nigdzie, tak, pewnie masz rację, że oni czekają dopiero po świętach na...
No także nie wiem, będą mieli bardzo krótki odcinek czasu, żeby to nie będą musieli bardzo intensywnie reklamować te gry.
Tak.
A to w tej samej sytuacji jest Army of Two. Ja nie pamiętam, która z nich wychodzi na początku miesiąca, a która z nich wychodzi na końcu. Jeżeli wychodzi na końcu, no to mają jeszcze cały ten styczeń, żeby to zareklamować. Mhm. Ale jak coś wychodzi 5 czy 10 stycznia, no to kiedy? To ludzie będą jeszcze na kacu po Sylwestrze, to zanim się zorientuje, to zorientują, to gra już będzie na półkach. A kampania reklamowa kiedy?
No. Może jakoś inaczej sobie to wszystko chłopaki zaplanowali.
Jeśli miałem fakt, że takie Army of Two może zginąć, nie? W tych tytułach.
No słuchaj, były takie gry, które miały już wyjść w tym roku, czyli na przykład Bioshock. No to wiadomo, że w nie były pompowane i pieniądze, i hype jest, uh-huh, tak powiedzmy, jest na dość wysokim poziomie. To samo dotyczy się Splinter Cella, uh-huh, o którym wszyscy wiedzą, że i tak wyjdzie. Ale o na przykład Aliens vs. Predator nie było tak głośno z drugiej strony.
Praktycznie się o tym nie mówi.
Tak, znaczy ta gra miała wypuszczane kolejne materiały, w sensie filmów, jakichś, prawda, screenów, ale taka kampania stricte reklamowa, żebyś reklamował w pismach, w telewizji czy w sklepach, no to też tego jeszcze nie było.
Zgadza się.
Jeżeli produkt ma być sprzedawany na święta, to we wrześniu można zacząć go reklamować. W Stanach po drodze jeszcze jest chyba tylko święto dziękczynienia. Tak, na którym można coś sprzedać, ale w Europie nie ma żadnego dużego święta od września do końca roku. Mhm. Wiesz, kampanie mogą trwać wrzesień, październik, listopad i te gry mogą trafiać pod choinkę. Natomiast jak coś ma mieć premierę w styczniu i w lutym, to reklamowanie tego przed grudniem jest bez sensu, a po grudniu jest czasu mało.
No już nie zdąży się dotrzeć do tej grupy graczy, do której by się chciało. No chyba, że rzeczywiście...
Znaczy, wiesz, ci, co wiedzą, to wiedzą.
My to i tak wiemy. Naszym jedynym problemem będzie zorganizowanie odpowiednich środków, żeby to wszystko...
Tak.
Natomiast te terminy nas nie martwią, bo o wszystkim wiemy. Mhm.
A mam takie pytanie do was. Jakbyście mieli kupować prezent na gwiazdkę graczowi w tym roku, co byście mu sprezentowali?
Prawdziwy gracz już wszystko ma.
No bo myślę, że zrobimy sobie w następnym odcinku podsumowanie roku, co? Mhm.
To jest dobry pomysł.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i możemy coś takiego zrobić.
Gdzieś nasze tam niewidzialne nagrody przyznamy.
Tak jest. Forum Ogatka Game Awards 2019.
Tak jest. Za tydzień.
Ale wracając do pytania, to oczywiście wszystko definiuje konsola, czy sprzęt, jaki poszedł ta grać i tak dalej, ale wychodząc z założenia, że jest to dowolne, to myślę, że byłoby to Uncharted.
Uncharted, jednak.
Również też Uncharted.
Ja się też bym zastanowił, czy by... Jasne, jeżeli chodzi o PS3, na pewno Uncharted, ale jeżeli miałbym na przykład wybrać coś może na PSP albo... Znaczy, bardzo mi się spodobał Little Big Planet, ten przenośny. Nie wiem, czy graliście w demko, czy może w pełne wersje, ale Little Big Planet na PSP według mnie to jest jedna z fajniejszych gier ostatnich tygodni.
Nie porozmawiamy, bo po moich negatywnych doświadczeniach z wersją na duże konsole, nawet z lenistwa nie chciało mi się ściągnąć dema na PSP.
Mm-hmm. No ja ściągnąłem.
A ja również nie jestem fanem Little Big Planet.
Czyli ja jestem odosobniony. Okej, okay. Nie ma problemu.
To dobrze, że chociaż jedna osoba.
Ja myślę, że ten odsetek nas rozmawiających tutaj zainteresowanych Little Big Planet odbił się też na sprzedaży, bo jak mm-hmm. ja, ja, jak jest nas trzech, to na trzech tylko jeden z nas jest zainteresowany. Tak?
Czy w ogóle ostatnio na PSP chyba tak, nie wiem jak się sprzedają te gry, ale no, wydaje mi się, że mimo wszystko tych gier jest troszeczkę za mało.
To znaczy teraz jest line-up dość silny. Nie przywołam żadnego tytułu z pamięci, zastrzel mnie, mhm. ale dużo się mówi właśnie, że końcówka roku i przyszły rok ma być silny, jeżeli chodzi o PSP. Mi do głowy przychodzi tylko Peace Walker.
No, mi też.
Chociaż nie za bardzo wiem. Bo wiesz, dla mnie trochę się Sony mija z tym, jak mają gry wyglądać na PSP, bo ja po mobilnym sprzęcie to oczekuję raczej gier w stylu Minis. Mhm. Tylko chciałbym, żeby te Minis były tak tanie, jak są małe.
No właśnie.
Bo nie wiem, czy ja będę w stanie grać w taką grę jak Metal Gear Solid na przenośnym sprzęcie. Bo nie mhm. wyobrażam sobie, żebym mógł grać w ogóle w Metala w autobusie.
Znaczy, ja przede wszystkim nie oczekuję od Sony i ogólnie od deweloperów, że gry na PSP będą miały jakąś oszałamiającą grafikę. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby gry na PSP były raz, że grywalne, a jeżeli to już mają być jakieś dłuższe tytuły, właśnie takie jak MGS, czy co tam jeszcze mamy?
Silent Hill, przecież teraz wychodzi remake pierwszej części.
Właśnie, ja oczekuję, że te gry będą miały po prostu jakąś, że będą fajnie fabularnie, a nie jakoś mega pięknie graficznie.
Znaczy, powiem ci, nie, mi na PSP się najlepiej sprawdzają gry pokroju Puzzle Quest, mhm. Final Fantasy i Crystal Defenders, czyli gry jednej planszy, wiesz, takie typowe arkadowe gry sprzed 15 lat. Bo mhm. Ja pamiętam, jak kupiłem PSP, to oczywiście obowiązkowym zakupem był God of War Chains of Olympus.
No oczywiście, jasne.
Próbowałem w to grać w autobusie, no nie sposób, bo zanim ja wyciągnąłem konsolę, ona się musiała włączyć, musiał się załadować poziom, wgrać się, ten napęd tam z tyłu tak pracował, że mi się ręce trzęsły. I kiedy ja już w końcu miałem grać, to się okazało, że był mój przystanek i już byłem w pracy. Tak? To jest mój główny zarzut, jeżeli chodzi o PSP. Nie wiem, może ja mam za blisko do...
Masz za blisko do pracy.
Musiałbyś chodzić pieszo.
Albo się przeprowadzić gdzieś, albo zmienić pracę.
Nie, no ja...
Nie zwalaj na PSP.
No nie, no, faktycznie mogę mieć zbyt blisko do pracy, ale no... Jednak chciałbym taką właśnie takich gier i takich maszynek, które mogę na 10, na 15 minut wyjąć. A jeżeli ja sobie pomyślę,
ale
że...
To masz iPhone'a, nie? Albo iPada do tego.
Czy no więc właśnie.
Gier właśnie za trzęsienie, gdzie włączasz i masz od razu grę.
No pewnie masz rację.
PSP, ja myślę, że wiesz, już nie robią takiej gry, jak robią. Mhm. Bardzo mi się podobała pomysł, wiesz, łączenia na przykład dwóch gier, tak jak jest ostatnio z tym Assassin's Creed, co jest, masz jakiś tam prolog czy coś takiego, prawda, na PSP. To jest fajna rzecz.
Szkoda tylko, że ponoć ta gra na PSP z Assassinem jest słaba.
No, wiesz, no, to ma jakieś swoje wymagania, ale mówię, że sam pomysł łączenia gier, wiesz, jest fajny.
Oczywiście...
Ale to by mnie zmuszało do kupna wersji na dużą konsolę na PS3, a tego nie chcę. W pierwszej kolejności wybieram wersję Xboxową, gdyby na przykład Uncharted miało jakiś epizod na PSP. I kompatybilność, czy też wymianę informacji z Uncharted 2, no to byłby świetny pomysł.
Chociaż nie wiem, czy chciałbym grać w Uncharted na PSP. Po Uncharted akurat tak jestem rozpuszczony, jeżeli chodzi o ładną grafikę, że na PSP chyba bym w to nie grał.
To mogłaby być zupełnie inna gra, inna mechanika, wiesz, no.
Jakieś puzzle, coś takiego, nie?
Ułóż trzech sali w rzędzie.
Tak. Z czterech klocków.
Lego Uncharted właśnie przyszedł do głowy.
Kolejny. O tak, Lego i ta seria są teraz na topie, ale Lego już zjada swój własny ogon, także.
Jest już trochę tego za dużo i każda gra jest taka sama, nie?
Co może być lepszego niż Lego Uncharted?
No właśnie.
Chyba Lego tylko... Uncharted 2.
Dobra, robi nam się powoli mały off-topic. Ja jeszcze bym chciał wrócić na chwilkę do tego tematu konsolowo-komputerowe szaleństwo. Z tych gier, które były wymienione w tym temacie, czyli tam Red Dead Redemption, God of War, Bioshock, Mass Effect 2, Bayonetta, która teraz będzie... Ona jeszcze będzie w tym roku, czy już będzie na początku stycznia?
Nie, w przyszłym roku, ale w Japonii już jest.
Mhm, jasne. No i tam dalej, później będziemy mieli pewnie Mafia 2, Heavy Rain na pewno, Alan Wake...
Takie na pewno.
Splinter Cell Conviction. No, zobaczymy. Co według was, na co najbardziej czekacie w przyszłym roku?
Trudne pytanie. Mass Effect 2.
Mass Effect 2, Kubar?
Splinter Cell.
Splinter Cell. A ja najbardziej czekam na... chyba Mafia jednak.
Mafia to była bardzo dobra gra, ale...
To świetna gra, naprawdę.
Mafia 2, no właśnie, to jest, to może być problem z Mafią 2. Za dużo już takich gier w tym czasie wyszło.
Mhm. I trochę też za dużo oczekiwania, bo to jednak czas pomiędzy pierwszą a drugą Mafią to jest naprawdę cała epoka w grach komputerowych.
Właśnie, a propos Mafii 2, to ten sabotażysta, który teraz wyszedł, jest bardzo podobny, mógł być spokojnie jakimś tam...
Mhm. Spin-offem.
To prawda, to nie ten przedział czasowy, prawda? Ale
tak, coś w tym stylu. No zobaczymy, może się okazać, że to właśnie rzeczywiście będzie za późno i ta Mafia, ona będzie dobrą grą, ale już będzie przesyt powoli takimi tytułami i ciągle chowanie się za zasłonami, strzelanie i taka w sumie, ja też nie spodziewam się, że to będzie gra na 50 godzin, tak jak jest Dragon Age, to będzie pewnie gra na 10, może 15 godzin i
no nie, myślę, że to będzie gra pokroju GTA. Myślę, że 20-30 godzin da się z niej wyciągnąć przy założeniu, że nie będziemy na pałę grali, czyli od misji fabularnej do misji fabularnej, tak żeby pchać fabułę do przodu maksymalnie szybko.
No oczywiście.
Myślałem Tartak, że powiesz Bad Company 2. Zaskoczyłeś mnie.
Nie. O Bad Company 2 będzie później, ale myślę, że tryb fabularny w Bad Company 2 będzie przynajmniej trochę dłuższy od Call of Duty ostatniego i to będzie odpowiednio.
Czyli nie będzie 3 godziny, a 8 powiedzmy. Dobrze, przejdźmy do następnego tematu. Następnym tematem, który troszkę się już zdążył zdezaktualizować, jest to temat założony przez Psychola 324. Chodzi tutaj oczywiście o God of War 3 i konkurs nagraniowy, który pojawił się na Poligami. Konkurs został już rozstrzygnięty, ale...
Rozstrzygnięty, bo ja widziałem tylko wpis o tym, że 5 finalistów zostało z
chyba tak.
Wybranych. Także jeszcze finał jest przed nami.
Jasne. To znaczy...
Pomijając to, że tam w ogóle nie wiadomo, czy w ogóle ktoś zostanie wybrany, tak? Bo to są...
Ja myślę, że takiego świństwa nie zrobią. To mogliby już na tym etapie powiedzieć, że wszyscy są tak słabi, że im podziękowali, ale skoro za 5 osób przeszło do następnego etapu, to znaczy się, że w tej puli, czy też to 5 osób się kwalifikuje do tego poziomu, które...
No, wiesz, mogą kogoś wybrać, zaprosić do studia nagraniowego i się okaże, że w ogóle ten, prawda, nie wypaliło.
Ja zapomniał ten ktoś mówić na przykład.
Człowiek może dostać tremy i nie powiedzieć nic. No.
Czy
w takim wypadku sięgną po drugiego z listy, tak?
A czy to przypadkiem nie jest tak, że tam przeszły dwie osoby wybrane przez Sony czy przez kogoś tam jako tych dwóch zwycięzców, a 5 osób miało dostać nagrody niespodzianki? Czy to czasami tak nie było?
Nie wiem, ale to jest przykład właśnie tego, o czym nie mamy zielonego pojęcia, a rozmawiamy.
Dobrze, w takim razie
przejdźmy dalej.
Znaczy zostańmy przy tym temacie, jasne.
O samej idei konkursu, który oczywiście jest świetny, nie?
Pewnie, że tak.
Ja bym chciał wystąpić w God of War. Marzy mi się oczywiście, żeby moja podobizna się tam znalazła w jakimś pozytywnym aspekcie, ale samo nagranie głosu na początek, świetna sprawa. Ja pamiętam kilka lat temu, był taki konkurs z Falloutem zorganizowany, że zdaje się przed premierą drugiej części, że ktoś, trzeba było spełnić oczywiście jakieś kryteria, nie wiem, czy napisać coś, czy opowiedzieć, czy odpowiedzieć na pytanie. I nie pamiętam, czy konkurs był organizowany za granicą, czy też u nas. W każdym razie jedna z postaci niezależnych w Falloutie drugim mogła nosić imię i nazwisko osoby, która oczywiście przez to sito egzaminacyjne przeszła.
Tak, było coś takiego.
To też był fajny, bardzo fajny pomysł. Nie?
Taki ukłon w stronę graczy, prawda?
Jasne. Można sobie w ten sposób zaskarbić uznanie, wiesz, poparcie całej rzeszy fanów.
Nie, no masz tam nagrody, masz na jakiś tam czas, prawda? Dostaniesz coś a takie coś masz na zawsze.
No to jest na całe życie wpisujesz się na karty historii gier komputerowych. No to już jest na
będziesz tam jednym
na Wikipedii.
Będziesz jednym z tysiąca poległych z wariańskich żołnierzy, ale...
Tak, bo to pewnie będzie właśnie głos umierającego umierającego żołnierza.
Posadzą cię na tym foteliku przed, na tym siedzeniu przed mikrofonem i ci powiedzą, a teraz umrzyj, nie? I masz nagrywać jęki, się okazuje, nie? Sam pomysł jest jak najbardziej fajny, a jeżeli tu sama polonizacja będzie zrobiona na tym samym poziomie co Uncharted, to ja się cieszę z tego bardzo.
No rzeczywiście, właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego, Sony teraz ma ten program Lokalizacja 2.0, tak to się nazywa, i z tego co widać, to oni naprawdę się do tego przyłożyli, tak jak pisał ABC na naszym forum właśnie w tym wątku, że Linda jest zajebisty jako Kratos i stwierdza to po tej krótkiej jego kwestii, który tam się w trailerze pojawił.
Chciałem zauważyć, że na jednym z tych filmów promocyjnych, który informował o tym konkursie nagraniowym, tam faktycznie Lindę słychać, zdaje się, w pierwszych sekundach filmu. On tam wypowiada jedną kwestię. Mhm. Ona faktycznie brzmi bardzo fajnie, ale szkoda, że tak mało.
No zobaczymy.
Mogli wybrać inny trailer, bo zdaje się, że był taki, w którym Kratos tłumaczył, co on tam teraz robi, dlaczego się spina na ten Olimp i tak dalej. Mhm. Jestem bardzo ciekaw, jak Linda wypadnie w tej roli i chętnie bym posłuchał.
Tak, no może dopiero zdążyli nagrać tylko tą jedną kwestię, dlatego ten jeden trailer w polskiej wersji się pojawił. Ale jeżeli...
Nie wszyscy byli tak zachwyceni tym tłumaczeniem, prawda? Bo też są w tym wątku negatywne wypowiedzi.
Tak, właśnie. Buster Dog napisał, że po obejrzeniu konkursowych filmików zamówił preordera w Kanadzie i sorry, panie posterunkowy, tak? Czyli to jest ukłon w kierunku Jarosława Boberka, którego... Znaczy, ja nie wiem, czy sam Jarosław Boberek występuje jako aktor w God of War 3, czy on czasami nie jest reżyserem dźwięku tylko, albo jakimś kierownikiem.
Albo coachem, tylko.
Tak, dokładnie. W każdym bądź razie, według Buster Doga, ta wersja... No nie przypadła mu do gustu i on będzie grał wersję angielską.
Marvel ciężko stwierdzić, że mu nie przypadła do gustu, skoro jedyny profesjonalny fragment tego nagrania słyszymy tylko przy przypadku Lindy i jest to jeden wiersz w wypowiedzi.
Zgadza się.
A przecież te nagrania, które były zgłaszane do konkursu, to są nagrania amatorów. Nie sposób oceniać jakości całego tłumaczenia i nagrania na podstawie tych kilku amatorskich filmów. Także ja bym się wstrzymał z tym preorderem.
Pewnie, że tak. Marvelous jeszcze napisał, że zamiast zatrudnić jakichś mniej znanych aktorów, to znowu klepią to samo. Według mnie...
Nie wiem, czy zatrudnianie Lindy to jest klepanie to samo, bo nie mogę sobie przypomnieć, kiedy występował w grze.
Tak, znaczy ostatnie miesiące, w sumie gdzieś może z 2 lata, to wykształciła się pewna taka grupa aktorów, którzy są angażowani do wszelkich gier. Przede wszystkim chyba Jacek Kopczyński, który podkładał głos do, jeżeli dobrze pamiętam, chyba do Altaira w Assassin's Creed'ie pierwszym. Podkładał też głos praktycznie w każdej grze, która tam wychodziła na bieżąco. I, no i jest parę aktorów, tak samo chyba Magdalena Różdżka też.
Ale ta sama sytuacja jest w Stanach. Ja pamiętam, kiedy grałem w Knights of the Old Republic, też spodobały mi się głosy na IMDb. Sprawdziłem tych aktorów i
tak,
się okazało,
to
że...
Tak, same osoby.
Tak, i się okazało, że oni mieli w swoim CV przynajmniej 2 tuziny innych gier, które mi się podobały i one tam też podkładały głosy i to bardzo często za główne postacie. Ja po prostu nie zauważam tego. To mi jakoś szczególnie nie razi. No, oczywiście Linda ma bardzo charakterystyczny głos i to nie jest aktor, który się specjalizuje w podkładaniu głosów. Ja podejrzewam, że nawet gdybym się postarał, to i tak mógłbym poznać, że to jest Linda. Natomiast jest masa takich aktorów, którzy potrafią mówić innym głosem, prawda?
Oczywiście, no doskonały przykład Jarosław Boberek, którego już chwaliliśmy chyba poprzednim razem. No to jest po prostu mistrz dubbingu i nie ma postaci, do której on by nie potrafił podłożyć głosu. No, po prostu, no nie wyobrażam sobie, żeby on nie potrafił czegoś zagrać i naprawdę każdy jego głos brzmi inaczej. Chociażby weźmy za przykład Gothica 2 na PC-cie, który wyszedł już parę lat temu. Tam Jarosław Boberek podkładał głos chyba do połowy postaci, które się pojawiały na ekranie i tak naprawdę za każdym razem brzmiał inaczej.
prawie jak w filmie amatorskim, niskobudżetowym, tylko się kto tak. Założy czapkę, ktoś założy zmieni krawat i już gra inną postać.
Oczywiście. Znaczy ja tutaj widzę też taką, no to tak, takie jest normalne, że co jakiś czas będzie taka grupa aktorów, którzy rzeczywiście się sprawdzą i oni będą dalej angażowani do tych wszystkich tytułów. Pamiętacie przecież parę lat temu, jak zaczynały być polonizowane gry typu Baldur's Gate i tak dalej. Tam do każdej gry głos podkładał Piotr Franceski, przeważnie był narratorem. Bardzo często też Gabriela Kownacka podkładała głosy. Tak samo Wiktor Zborowski się przewijał tam parę razy. Więc no teraz nadeszła trochę era innych aktorów. Widzimy Borys Szyc jest bardzo często podkładającym głos. No jest parę takich jeszcze osób, które podejrzewam jeszcze długo będą podkładały głos do gier. Mi to absolutnie nie przeszkadza, jeżeli oni to robią profesjonalnie i potrafią naprawdę grać tym głosem, zmieniać barwę w zależności od sytuacji i tak dalej. Nie jest to takie typowe czytanie z kartki. No to ja to kupuję.
Na zdrowie.
Dobra.
Czyli co? Konkurs nam się jak najbardziej bardzo podoba.
Oczywiście.
Więcej. Liczymy na więcej takich.
Liczymy na więcej.
Świetny pomysł ze strony polskiego oddziału Sony. To mogą sobie podreperować opinię pośród graczy, zyskać nowe grono fanów, bo to jest bardzo fajna inicjatywa.
Pewnie, że tak. No i mamy nadzieję, że gry, które będą wychodziły w następnych miesiącach, również będą miały takie fajne polonizacje, bo jeżeli to rzeczywiście wyjdzie tak jak Uncharted, to ja się nie będę zastanawiał i po prostu kupię te polskie wersje.
God of War nie jest szczególnym
wyzwaniem,
jeżeli chodzi o polonizację. Oczywiście jest to ciężka praca, też mi zależy na tym, żeby ci aktorzy wypadli jak najlepiej, bo od tego zależy moja przyjemność, którą będę czerpał z tej gry, ale najbardziej jestem ciekaw, jak wypadnie Heavy Rain.
No zobaczymy.
Bo podejrzewam, że też się wezmą za tłumaczenie Heavy Rain.
Mhm. Znaczy Sony zapowiedziało, że wszystkie gry chyba, które wyjdą w przyszłym roku, będą spolonizowane w pełni, tak?
O Jezu, Heavy Rain to tam jest chyba ileś tam set, tak? Tych kartek maszynopisu.
No nie podejrzewam, żeby to była taka sytuacja na przykład jak z Dragon Age'em, nie? Aż tak nie będziemy zawaleni tekstem, ale no myślę, że... Ale bo, biorąc pod uwagę to, że Heavy Rain ma wyglądać jak film, ma się w to grać jak w interaktywny film, to oprócz tych gestów, spojrzeń i tak i gry aktorskiej przełożonej na te wirtualne postacie, dialogi będą odgrywały bardzo dużą rolę.
Właśnie, no, głosem też oczekujemy, prawda?
Jak to ma być film, to ja proponuję tego takiego polskiego lektora, który czyta filmy, tak jak rozwiązywał w tym całym czasie krzyżówkę albo...
Kubar, nie wiem, czy ty grałeś w Stalkera w polską wersję?
Nie.
No tak, bo ty nie masz peceta, ale w pecetowej wersji Stalkera był taki zabieg zastosowany. Tam wszystkie, na te rosyjskie głosy jest nałożony Mirosław Utta, który czyta po prostu... On jest lektorem profesjonalnym. Tak, Mirosław Utta czyta po prostu dialogi, tak jakbyśmy go oglądali w telewizji. I klimat buduje to po prostu fantastyczny. Ta gra jest naprawdę super, więc jeżeli ktoś nigdy nie słyszał czegoś takiego, to gorąco zachęcam, żeby zagrał sobie w Stalkera i zobaczył, że to naprawdę wyszło świetnie.
Ja kiedyś doświadczyłem takiego zabiegu przy okazji, to było dawno, bardzo dawno temu, przy okazji zakupu pirackiej na stadionie dziesięciolecia na PC-ta, gdzie wszystkie dialogi były w tle w języku angielskim, na to był nagrany język rosyjski, a potem z tego rosyjskiego ktoś to jeszcze nie tłumaczył nieudolnie na język polski. Chyba też był wykonany to tłumaczenie przez ruskich. Także na oryginalnym nagraniu lektorów było dwóch. Także
tak jest, pamiętamy te czasy.
Kolejny powód, żeby się wypiąć na pirackie wersje.
Ja myślę, że teraz te wersje, które się pojawiają, to już naprawdę fajnie to wygląda. Widzę, że coraz jasne. I coraz więcej ludzi, mam nadzieję, będzie kupować te polskie wersje, no bo to jednak, jeżeli to już prezentuje jakąś konkretną i bardzo wysoką jakość, to myślę, że nie ma co się zastanawiać i ściągać angielskich wersji ze Stanów, bo nie ma sensu.
Dobre obroni się samo.
Pewnie,
natomiast jedynym argumentem za ściąganiem Przepraszam. Oryginalnych wersji z zachodu są takie problemy, jakie pojawiły się na przykład przy okazji Assassin's Creed 2, o którym też będziemy mówić, tak, w przypadku zawartości do pobrania i niepełnej obsługi usług oferowanych w pakiecie z grą. Także to może być jedyny problem, ale póki co Sony wychodzi z tego obronną ręką z racji tego, że mamy pełne wsparcie dla PlayStation Network i PlayStation Store.
No właśnie. Dobra, zostawmy już ten temat God of War'a i polskich wersji. Przejdźmy do następnej rzeczy, którą mieliśmy na forum. Jakiś czas temu został założony temat o nazwie Press Kit Promo Set. Temat ten założył Yuki. No i on napisał, że celem tego tematu jest pokazanie, jak w ogóle wyglądają wydania recenzenckie wielu gier, do których praktycznie nie ma dostępu, do takich wydań, których większość graczy praktycznie nie widziała, czyli tak zwanych wydań tylko dla elity. No i on zachęca do eksponowania swoich prawdziwych perełek, nie jakichś tam kolekcjonerskich wydań z figurkami.
Ja myślę, że celem tego tematu było to, żeby Yuki mógł się pochwalić tym, że ma promoset Uncharted 2. Ja myślę, że taki był cel tego tematu.
Tak, no i z tego co widziałem, wypowiedział się Maciek Kowalik z Poligami, wypowiedział się też Tapczan, no i chyba to byli jedyni, którzy coś tam się pochwalili. Maciek napisał, że on dostaje gry bez okładek i instrukcji z paskudnym napisem Not for resale. No nie narzeka, tak, bo dostaje te gry, ale no, dla niego press kit promo set właśnie wygląda w ten sposób.
Ja pamiętam też przy okazji akcji jeszcze przed wydaniem Fallouta 3 też na jakichś eventach można było dostać taki zestaw, tam też była jakaś instrukcja, książka, jakieś arty związane z Falloutem 3, to wszystko wyglądało super. Ale to było tak jak tutaj piszę właśnie, że to były te takie materiały przeznaczone tylko i wyłącznie dla prasy.
Tak jest.
Często pojawiają się też na Kotaku na przykład informacje o tym, że Kotaku otrzymało jakąś grę do recenzji, też przyszła zapakowana w jakiś mało tradycyjny nazwijmy to sposób, na przykład coś przyszło w drewnianym pudle.
Szmaty upaćkane olejem i tak dalej.
Była taka akcja na przykład, przecież to chyba Electronic Arts wysyłało kastet, a potem prosiło o jego zwrot.
Przepraszało, tak.
No to są takie gadżety, które przysługują prasie i mediom. Z racji tego, że mają wcześniej dostęp do tego, no to wydawcy chcą na nich jakoś wpłynąć, prawda? Przekazując im takie, a nie inne gadżety.
Żeby tam jakieś jedno oczko wyżej w recenzji, żeby ocena się pojawiła.
Że świetny numer był, jak Rocksteady wysyłało. Rocksteady, jak się nazywa ekipa, która zrobiła Batmana, Arkham Asylum.
Wygraliście w Batmana.
I wracamy do Batmana.
Właśnie, nie wracamy do Batmana.
Nie wracamy do Batmana, ale tylko przypomnę, że ludzie od Batmana, nazwijmy ich tak, wysyłali kaftany bezpieczeństwa z podpisane imieniem i nazwiskiem osoby, do której były wysyłane i z oznaczeniem, że to jest pacjent szpitala w Arkham. Z tego co pamiętam,
to fajne.
Ten Garnet Lee miał taki kaftan na przykład. Świetny pomysł.
Oczywiście.
Podejrzewam, że jedyną metodą zdobycia takich press i promosetów poza byciem w branży jest tylko polowanie na nie na serwisach aukcyjnych pokroju eBaya i Allegro.
Albo targi, nie? Na targach oni robią często.
No więc właśnie, tak.
Serię jakąś tam paru set, czy tam paru dziesięciu przedmiotów, to właśnie kupić albo wygrać.
Tak jak mówisz, na targach najłatwiej wyhaczyć jakąś koszulkę, jakiś album. Wiesz, dla fana jakiejś serii, jakiegoś tytułu, nawet głupia naklejka czy ulotka ma jakąś wartość, nie? Bo ma logo, ma stempel, można ją wsadzić do pudełka, a potem się do niej modlić.
Ustawić sobie na półeczce. A wy macie jakieś tego typu gadżety w swoich zbiorach? Takie nietypowe, jakieś elitarne?
To zanim Kubar zacznie wymieniać swoje, To ja tylko powiem, że dostałem przy okazji zakupu Killzone'a drugiego koszulkę z Hellgastem. Także to jest mój jedyny gadżet, który dostałem, a nie był on na przykład dodatkiem do kolekcjonerskiej wersji. Mhm. Natomiast poza tym to biednie wyglądam z tymi dodatkowymi materiałami.
No ale kolekcjonerskie wersje gier kupujesz, prawda? Też
nie,
coś tam.
Nie często, czy tak? Kolekcjonerskie tak, jeżeli gra mnie interesuje. Moim ulubionym wydaniem kolekcjonerskim, które mam, jest wydanie Warhammera Online Age of Reckoning na PC.
Co tam było ciekawego?
To było takie eleganckie, naprawdę fajne pudło. W środku jest komiks, w środku jest album, w środku jest oczywiście sama gra, podkładka i figurka chyba.
To już całkiem fajnie.
Figurka taka oczywiście do bitewniaka, metalowa, do pomalowania.
Do pomalowania
i wykorzystania w grze. Sama figurka była zaprojektowana tylko i wyłącznie na okazję premiery tej gry i nie można jej kupić normalnie.
O. No bardzo fajny unikat.
Fajnie.
Tak, i cały ten zestaw ciężki jak cholera. Bo zarówno ten album, jak i książka to są wszystko w twardych oprawach, kredowy papier, dość grube, także naprawdę fajne wydanie.
Fajnie. Kubar, ty masz jakieś... Znaczy, powiedz, jakie masz.
No nie będę wymieniał tych wszystkich pierdół, które się tam się zdobyło, prawda? To za dużo czasu Ale jest tego trochę. No wiadomo, w Szanach jest łatwiej dostać takie rzeczy niż...
No zdecydowanie wystarczy złożyć preorder na przykład w jakimś GameStopie, prawda?
No nie mówię już o takich rzeczach, które tam, wiesz, kolekcjonerkach, które są zawsze, nie w sklepie, tylko mówię o takich jakichś tam koszulkach z jakichś tam targów, czy jakichś tam figurek z targów, no to tego jest mnóstwo.
Mhm. Powiedz może, z czego jesteś najbardziej dumny.
Krótki ruch głową wzrostu pokoju przeleciał.
Może z gier, ale mam Balroga z Władcy Pierścieni, tak? Mhm.
Tak.
Takiego olbrzymiego, wiesz.
Naturalnej wielkości.
Prawie naturalnej wielkości.
Figurka.
Figurka.
Tych śmieci jest tyle, że ciężko się nawet w tym jakoś, wiesz, łapać. Mm-hmm. A z takich kolekcjonerek, no to nie wiem. Nie wiem, czy budzik z Fallouta 3, czy Noctowizor.
No tak.
Dobrze.
No ale to są zwykłe kolekcjonerki, tak.
Tak, tam w ogóle nikt nie zwraca na nie uwagi.
Call of Duty 5 było ten butonierka na tam jakiś alkohol.
No. To już taka całkiem praktyczna rzecz, nie?
Bardzo praktyczna rzecz.
Dobrze, ja nie mam żadnego elitarnego wydania takich gier. Mam parę takich kolekcjonerskich, ale to jeszcze z czasów, gdy kupowałem maniakalnie gry na peceta. Moim takim ulubionym śmieciem, który gdzieś mi się tam walał po półkach, to było kolekcjonerskie wydanie Planescape Torment. Kiedyś fajniej wydawano te gry na peceta, bo pudełka były duże, można było upchnąć do niego niesamowitą ilość właśnie takich różnych śmieci i tam była bardzo fajna koszulka, bardzo fajna podkładka pod myszkę.
Ale takie... Myślę, że dużo zawdzięczamy w tym względzie CD Projektowi.
Bo oczywiście, że tak.
Oni byli pierwsi, którzy się odważyli wydawać oryginalne gry i inwestować w to duże pieniądze, a metodę mieli na to taką, że ładowali do tego pudełka ile wlezie. Przecież ja mam wydanie też zwykłe, najzwyklejsze wydanie Baldur's Gate'a. Przecież była książka, była podkładka, była mapa i oni każdą kolejną grę próbowali wyposażać właśnie w ten sam sposób.
Mhm. Ale mi się to bardzo podobało, bo cenowo nie wychodziło to mega drogo. To była normalna cena jakaś taka jak na te oryginalne gry. Te następne, co tam był, Icewind Dale, chyba był taką jedną z kolejnych tytułów na samym początku, to były normalne wydania, ale one miały to coś w środku, tak? Zawsze coś tam fajnego było i ja w sumie zanim zacząłem się babrać w samej grze, to najpierw czytałem chyba z 2 godziny te wszystkie tam poradniki, książeczki i opowiadania.
To jest rozmowa na inną okazję, na inny temat. Ja pamiętam przecież, jak kiedyś kupowałem grę, to mogłem instrukcje studiować w pracy, w szkole, w drodze do szkoły, na kiblu.
To się zgadza.
Bo to były autentyczne książki. Przecież wystarczy spojrzeć na instrukcję do cywilizacji albo do kolonizacji, to ona była grubsza niż jedna lektura szkolna. A teraz jak otwieram pudełko z grą, to nawet mi się często nie chce wyciągać tej instrukcji, bo tam jest tylko namalowany pad i wyjaśnienie, gdzie jest przycisk A, a gdzie jest przycisk B.
No, to się wszystko zgadza.
Wystarczy spojrzeć na instrukcję do Modern Warfare 2.
No to już chyba przebiło wszystko, tak?
To woła o pomstę do nieba. Ja wiem, że tam nie ma
no
czego...
No dobra, ale właśnie, no co tam chcesz wiedzieć? Celuj, strzelaj, no wiesz.
Na przykład w instrukcji do Diablo 2 były opisani przeciwnicy, były opisane wszystkie czary, było krótkie opowiadanie. To co stoi na przeszkodzie, żeby opisać te bronie ze statystykami, które tam są? Ja wiem, że to teraz są inne czasy, bo jest internet, można wejść, można sprawdzić, no ale to nie wiem.
Budowało to swój klimat, prawda?
Kiedy ja kupowałem tą grę, to sobie myślałem, rany, ale dostałem tego wszystkiego, nie? Książka, mapa, instrukcja, opowiadanie. No wystarczy spojrzeć, jak był wydany Wiedźmin, kiedy to było 2 lata temu.
No.
Niby zwykłe wydanie, a też oprócz gry są jeszcze jakieś filmy, jakiś soundtrack, jakiś poradnik, instrukcja. No instrukcja jest rzeczą obowiązkową, ale jeszcze jakieś było opowiadanie Sapkowskiego, no masa tego była.
Tak jest.
Pamiętam, na przykład w Half-Life'ie drugim nie było instrukcji, tylko była ulotka. No to przecież...
Pamiętam.
Wtedy jeszcze zajmowała się tym jakaś mniejsza firma, Nicolas Games, coś takiego. Potem przejął to CD Projekt i się o to zatroszczył, bo to też nie było najlepsze wydanie w historii wydań polskich gier.
Mi też się nie podobało wydanie Mafii pierwszej części. Mimo tego, że ono było tak fajnie zrobione, tam było coś, instrukcja była w formie gazety, tak? Takiej zdrukowanej chyba, ale to też jakoś mi nie podeszło za bardzo.
Ja,
no, ale widać, nikt nie poszedł.
Wszędzie, wiesz, takich gier wydawanych z jakimiś tam dodatkami, to nie tylko...
Pewnie.
Znaczy, kiedyś te... Pamiętam jeszcze kiedyś, jak gry były zabezpieczane w ten sposób, że trzeba było wpisywać jakieś numery albo kody, to też była fajna okazja do dołączania do gier fajnych gadżetów. Przecież to kółko z szyfrem do Monkey Island na przykład. Albo pamiętam grę taką jak Phantom w Operze, to też miałem takie opowiadanie, z którego trzeba było wpisywać słowa, żeby odblokować grę. Wspomniałeś o gazecie, to miałem taką grę low blow, taki box. To też była do niego załączona taka gazeta, z której też trzeba było odczytywać informacje, żeby móc odblokować grę. Ja tą gazetę zgubiłem, to potem już nie mogłem odpalić tej gry. No ale to są zamieszłe czasy, 286.
No, ja pamiętam jeszcze z czasów Commodore 64, tam była taka gra Gunship, to był taki symulator śmigłowca, ale pamiętam, że tam przy lądowaniu też się wpisywało jakiś kod po prostu.
Był to było chyba trzecia litera któregoś tam słowa, na której stronie, tak? To było coś takiego?
Chyba nie, tam właśnie było jakoś inaczej, tam było jakieś takie wezwanie od bazy i ty musiałeś wpisać jakiś tam kod. Jakąś taką konkretną nazwę. No i ja, to były jeszcze czasy, w Polsce nie można było oryginalnych tytułów dostać wtedy. Ja nie miałem takiej instrukcji i zawsze przy podchodzeniu do lądowania tam mi się... No po prostu ci swoi mnie zestrzelili, bo zawsze coś...
Zestrzeliwali cię.
Tak, bo podawałem zły kod i wiesz...
Wiesz, bo to był taki bardzo prymitywny system identyfikacji przeciwnik czy wróg.
Tak, właśnie.
Oni cię pytali, czy jesteś swój, czy jesteś nie swój.
A ja wtedy też jeszcze za dobrze angielskiego nie znałem, więc nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. Coś tam wpisywałem 1, 2, 3, 4, 5, albo myślałem, że tam mam swoje imię podać, no i co w co nie wpisałem. Czasami coś tam się udało, albo gramy jakiegoś baga, że oni mnie nie zestrzelili i wtedy myślałem, że już robię dobrze, a następny lot znowu dostałem z rakiety i było po zawodach. Także.
Kolejny powód, żeby się wypiąć na pirackie wersje.
Właśnie. Dobra. To mamy preskit promoset chyba za sobą.
Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś poza Jukim, kto ma takie takie egzemplarze, takie wydania gier, czy takie materiały, to niech się pochwali, to jest temat,
właśnie, który, chętnie
którego można wrócić.
Czy w ogóle tematy, w których zamieszczane są jakiekolwiek zdjęcia użytkowników, chyba cieszą się największym powodzeniem, to nie tylko na forum Poligami, ale także na wszystkich takich forach dla graczy. Przede wszystkim takie tematy typu co dzisiaj nabyłeś i tak dalej, to są po prostu nieśmiertelne topiki, w których chyba do końca świata będą się pojawiały zdjęcia. Tak?
Każdy lubi podejrzeć, co tam słychać u innych.
Tak? Właśnie, nawet jeżeli to jest jakaś orężada z Biedronki, to...
O, Biedronka, mój ulubiony sklep.
Kuba, byłeś kiedyś w Biedronce?
Nie.
Nie byłeś. A kiedyś się do Polski...
Żałuj, bo ja byłem w Biedronce w zeszłym tygodniu i kupiłem sobie grę sam i Max za 9 zł. Zawsze ją chciałem mieć, a za 9 zł to grzech nie wziąć.
No pewnie.
Ale nazwa Biedronka do sklepu z grami jest po prostu...
Nie jest sklep z grami.
No właśnie.
Zresztą z czym to miałby być sklep, żeby nazwa Biedronka do niego pasowała?
No właśnie. Z Biedronkami.
A tam w ogóle te wydania gier w Biedronkach, one jakieś takie strasznie dziwne były. To wydawało mi się, że to były jakieś, że to z założenia miały być jakieś leżaki magazynowe i tak dalej. A to wyglądało na to, że to były po prostu jakieś wydania, po prostu ładne pudełko.
Widać, że to nie jest tak, że to było to, co zalegało w magazynie, zostało wydane do Biedronek. To były specjalnie przygotowane dla Biedronki wydania, bo takich wydań wcześniej nie było.
No oczywiście, że...
To jest płyta w zwykłym pudełku Slim wrzucona do ogromnego kartonu, jak z pierwszej połowy lat 90., który dodatkowo na tyle nie jest w żaden profesjonalny sposób oznaczony. Tak jak zwykle były gry oznaczane, że od jednego dla dwóch graczy, że trzeba mieć procesor taki, że kto tą grę wydał, kto posiada prawa, nic. Nic. Dwa screeny i napis. Super gra, którą musi zagrać. I koniec.
Tak. Ale umówmy się, okładki były takie w miarę oryginalne.
Nie, front pudełka jest zgodny z oryginalnym wydaniem gry. Tak. Mhm. To jest w 100% zgodne. Natomiast z tyłu nie ma żadnych informacji o charakterze prawnym, technicznym i tak dalej. Tylko jakiś slogan, że gra jest super i trzeba w nią zagrać.
Mhm. No, także ciekawa inicjatywa.
Ja te gry wyciągnąłem z pudełka złożyłem, schowałem głęboko, bo nie mam takiego dużego mieszkania, żeby kolekcjonować gry o tych gabarytach i pudełka w Slimach wylądowały na półce.
No bo to niektórym...
Szkoda, bo one mogły wyjść w DVD boxach i byłoby o wiele taniej i o wiele wygodniej byłoby je gdzie postawić.
Ale podejrzewam, że wtedy by ich nikt nie kupił, a tutaj w Polsce już się zrobił powoli taki kult Biedronki, bo to już któryś raz z kolei jest taki rzut gier właśnie do Biedronki, takich dużych pudełek i podejrzewam, że jak teraz by dali w małych pudełeczkach, to nikt by tego nie kupił.
Tak, bo to jest tak, wiesz, taki syndrom dużo za mało, wiesz, jak ktoś się chce dowartościować, to może iść na zakupy do Biedronki za 50 zł, może załadować cały koszyk, także.
Właśnie, Kuba w Stanach Walmart też ma takie swoje wydania gier?
Nie.
Nie ma czegoś takiego?
Nie ma Biedronki w Stanach, więc...
A jakieś inne sieci handlowe nie praktykują takich rzeczy?
To znaczy, no, ja z tego, co pamiętam, to było już kilka razy taka sytuacja, że któraś z sieci właśnie tych wielkich w pokroju Walmarta miała pierwszeństwo w przypadku jakiejś gry. Mhm. Ten nasz nieśmiertelny Batman przecież był tani chyba w Walmarcie właśnie o 5 czy o 10 dolców. Tak? Mhm. No może oni nie robią w ten sposób, że robią swoje własne wydania, ale dbają o to, żeby te gry były w pierwszej kolejności u nich, czy też tani.
Jasne, pewnie, że tak. Przejdźmy do ostatniego tematu, który na dzisiaj przygotowaliśmy. Jest to Battlefield.
Battlefield Company 2. Mhm. Tak jest. Ostatni temat z forum, który pozwoli nam potem płynnie przejść do sekcji, w której mówimy o czym graliśmy, bo to się nieoddzielnie łączy ze sobą. No więc temat założył Catalyst, traktuje oczywiście o Battlefield Bad Company 2, a temat jest żywy ostatnimi czasy ze względu na betę, która została uruchomiona póki co na razie tylko na PS3. Zamieszanie zaczęło się oczywiście przy okazji informacji o tym, że w sieci zaczęły pojawiać się kody. Prócz tego, że osoby, które złożyły pre-order na wersję na konsolę PS3, Można było uzyskać takie kody i tu pojawiły się informacje, które wysłały Max666 i Lutosław. Obaj wysłali informacje o tym, że takie kody można dostać. Oczywiście informacje chodziło o dwa różne miejsca. W pierwszym, przypadku dość ciekawa sytuacja, bo kody można było uzyskać na stronie, która była całkowicie w języku niemieckim. Jak się okazało, większość użytkowników nie bardzo wiedziała, co należy zrobić, żeby uzyskać taki kod, ale metodą prób...
Ale wszyscy dostali?
Ale wszyscy dostali, widać, metodą prób i błędów doszli do tego, jak takie kody uzyskać. Do tego, z tego, co udało mi się ustalić, to liczba ludności w Monachium wzrosła znacząco, bo wszyscy się rejestrowali na hotel w Monachium. Także te klucze się rozeszły bardzo szybko i okazało się, że podocierały tam, gdzie trzeba, i okazało się oczywiście, że działają. W przypadku tej niemieckiej strony chodziło o klucze dla wersji europejskiej oczywiście. Potem pojawiły się odsyłacze również do wersji amerykańskiej. Komu się nie udało, że też nie zdążył na europejską, musiał się zadowolić amerykańską, gdzie wymagania były dość niższe, bo wystarczyło znać język angielski zarejestrować. No i zarówno Max, jak i Lutosław po tym, jak już zastali swoje wersje, to pozytywnie się wypowiadają o tej grze. Oczywiście pojawiły się też głosy negatywne i tutaj wynotowałem sobie, że Góra Fiku pisał tak. Zaznacza, że rozumie, że chodzi oczywiście o betę. Nie będę przytaczał całej informacji, bo to jest dość długi wpis, natomiast napiszę o tym, co grafiku boli. A boli go zastosowany filtr, czy też sito graficzne, jak on tutaj pisze. Opisuje taką sytuację, w której to kiedy patrzymy na coś, to na obiekt, czy też postać, która znajduje się w dużym oddaleniu, czy ma na myśli celowanie przez lunetę albo muszkę. Mówi o tym, że przedmioty znajdujące się w oddaleniu są bardzo rozpikselowane i w głównej mierze odnosi się to do trawy i drzewa. Taka sama sytuacja miała miejsce, nie wiem, czy Góra Figu pamięta, w pierwszej części też się tak często działo.
No tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, że chyba w pierwszej części było identycznie.
Też tak było, że i to nawet zdarzało się w bliskiej odległości, że kiedy dużo się działo na ekranie, mam na myśli dym i wybuch, to nawet te efekty, które były w bezpośredniej bliskości, wtedy stawały się rozmyte. Natomiast no ja bardzo dużo grałem w Tombę, znaczy bardzo dużo grałem w Tombę, i powiem wam, że nie jest to jakaś wyjątkowo upierdliwa sytuacja. Faktycznie zdarza się tak, że te drzewa i trawa generowane na dalekich dystansach stają się rozpikselowane, ale w przypadku modeli nie zauważamy takiego dużego spadku jakościowego i przyznam się szczerze, że mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Także no poza tym jednym zarzutem ze strony grafiku odnośnie tego filtra graficznego, to w temacie pojawiają się raczej pozytywne wypowiedzi. Oczywiście jest też jeszcze zarzut, bo tradycyjnie już dla serii Battlefieldowej kierujemy pojazdami, w tym sztandarowym czołgiem. Pojawiają się zarzuty, do których ja się przychylam w 100%. Konieczność lawirowania czołgiem między wrakami samochodów. To jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć i się z tym pogodzić, bo kiedy kieruję taką bestią w stylu Abramsa, to ostatnią rzeczą, na którą zwracałbym uwagę, są jakieś stare wraki samochodów na mojej drodze. Ale no, trzeba zaznaczyć, że to jest oczywiście beta i takie rzeczy mogą jeszcze ulec zmianie, bo często się zdarza, że czołg na przykład potrafi pokonać betonowy mur, betonową zaporę, a potem się wyrżnie na jakiś
na znaku drogowym.
Tak, na przykład. No to ewidentnie wynika z błędu, no ale jest to beta i beta jest po to, żeby takie rzeczy dopracować jeszcze. Ty, Mike, rozumiem, nie grałeś.
No niestety jakoś tak w ogóle w tamtym czasie nie byłem w ogóle zainteresowany Battlefieldem. I jakoś tak po prostu przeszło, pojawiły się inne gry i Battlefield gdzieś tam został z tyłu. Ja myślę, że może w święta się uda coś nadrobić.
Kuba, rozumiem, że ze względu na niechęć do pada do PS3 również sobie odpuściłeś.
Ja wiesz co, tam parę meczy odbyłem. Podobało mi się, owszem, tylko tak jak mówię, no ja nie potrafię się przyzwyczaić do pada od PlayStation do gier typu właśnie first person shooter, takie jak Bad Company.
No to jest
czekam na demo, czekam na betę na Xboxa, wtedy.
No więc właśnie, bo demo ma być udostępnione po nowym roku również dla Xboxa i nie ukrywam, wtedy ja również się przesiądę na tą wersję Xboxową. No co jest w becie? W becie jest jedna mapa. Domyślam się, że wszystkie klasy, wszystkie perki są nie wiem, czy wszystkie, bo możliwe, że w pierwszej wersji tych perków będzie więcej, natomiast jest ich całe zatrzęsienie do odblokowania i w tej chwili. No po pewnym czasie, czyli tak po 20 godzinach grania non-stop na jednej mapie może się nudzić. Z tego względu zrobiłem sobie dłuższą przerwę, już chyba tydzień nie grałem, ale podejrzewam, że gdybym odpalił grę teraz, to by mnie znowu wciągnęła i znów grałbym w nią bez przerwy. Minus, jakim może coś, co może ktoś zarzucić tej wersji beta, nie ma latających pojazdów, więc ciężko się odnieść do tego, jak będzie się kierować śmigłowcem. No. Z racji tego, z jaką mapą mamy do czynienia, a mapa jest pustynna, to nie ma również łodzi. No ale to łódki nigdy nie były nie leżyłem łódek jakimś szczególnym zainteresowaniem, więc z tego względu nie cierpię.
Ale samoloty i śmigłowce jak najbardziej, prawda, w Battlefieldzie?
To znaczy, nie wiem jak będzie z tymi samolotami, bo taka dyskusja również się pojawiła na forum, bo jeżeli chodzi na przykład o takie gry pokroju 1943, to tam mapa jest też duża, zgadza się, i umożliwia wykorzystanie samolotów, bo masz całą mapę dostępną na starcie. Mhm. Natomiast ten tryb i ten najbardziej popularny z poprzedniej części, czyli Gold Rush.
Tam jest podzielony, nie? No.
Tak, ten tryb, który jest udostępniony w becie, on się nie nazywa Gold Rush, ale chodzi dokładnie o to samo. Trzeba zniszczyć skrzynkę wybucha, obrońcy przesuwają się o jedną pozycję w tył. I cały czas się muszą cofać, biorąc pod uwagę, że atakujący odnoszą jakikolwiek sukces. I problem polega na tym, że ta mapa nie jest dostępna cała od razu, tylko odkrywają się kolejne sektory w ramach postępu, w ramach zdobywania kolejnych skrzynek. I ciężko byłoby samolotem nawigować po tak małej mapie. Gdyby ta mapa była cała od razu dostępna, to można by ją oblecieć naokoło i kręcić kółka, prawda, na całą mapę. Natomiast te fragmenty, które są udostępnione w danej chwili, one są duże, ale myślę, że nie tak duże, żeby można było manewrować tam z samolotami. Zwłaszcza, że na liście pojazdów, które znajdują się w tej chwili w becie, ich nie ma. Mhm. Znaczy łódki widać, że będą łódki, bo one są tam zaznaczone, że są wygaszone, nie można ich wykorzystać. Natomiast samolotów nie ma. Myślę, że sprawdzą się i w zupełności wystarczą śmigłowce.
Znaczy, najwięcej fragów będą mieli Azjaci w motorówkach. Coś, co nigdy by nie przyszło do głowy, prawda? Czyli snajper, Azjata gdzieś tam w łódce na środku.
Można jeszcze wracając do pojazdów latających w Battlefieldzie, można sprawdzić, jest pewna namiastka latającego pojazdu, bo jest taki gadżet jak zdalnie sterowany śmigłowiec. Czyli podbiegamy w bazie do takiego komputerka, przełączamy się w tryb kamery zamontowanej na tym bezzałogowym śmigłowcu i można sobie polatać po mapie.
To bardzo fajny patent.
Tak, nie, patent jest bardzo fajny.
W tym czasie ktoś cię zabija od tyłu i...
W oryginalnym Battlefieldzie, znaczy się w pierwszej części, też bardzo popularne było zabijanie członków własnej drużyny, którzy właśnie operowali artylerią, bo z tego...
No to właśnie dlatego mówię.
Tak, bo z, te, bo z tego wpadało bardzo dużo fragów. Póki co w becie nie można zabić swojego, czyli nie można zabić członka własnej drużyny. To
ale też w pełnej wersji na pewno będzie.
W pełnej wersji na pewno będzie można go zabić, także no. Można się spodziewać, że ktokolwiek będzie operował tym bezzałogowym pojazdem, dostanie kosę w plecy. A póki co muszę powiedzieć, że beta mi się bardzo podoba. Strzela mi się o wiele trudniej niż w pierwszej części. Ja zawsze grałem medykiem z ciężkim karabinem maszynowym i potrafiłem ściągać w pierwszej części skutecznie przeciwników na skraju widoczności. Natomiast teraz mam z tym może nie duży, ale większy problem. Zwłaszcza, że wszystkie... Mam wrażenie, że pomysł jest taki, żeby wyjściowo było trudniej, żeby można było to zrekompensować wszystkimi gadżetami, które można odblokować potem w trakcie gry. Mam tutaj na myśli uchwyt, który reguluje drgania i rwanie w górę, czy też kolimator, czy celownik, czy też celownik optyczny. Jeżeli chodzi o kolimator, to on się jeszcze sprawdza. To jest ten celownik do celowania na średni dystans, ten przezroczysty z czerwoną kropką. Tak. Natomiast w przypadku celownika optycznego, który ma powiększenie, zdaje się, rzędu czterech razy, montowanie go na ciężkim karabinie maszynowym mija się z celem. On na zwykłym dystansie, jak wyrwie o 2 stopnie, 3 stopnie, kilka stopni w górę, to jeszcze nie jest taki dramat. Natomiast jak patrzę na odległość z czterokrotnym zbliżeniem podglądam kogoś, kto jest pół kilometra dalej, to jak mi wyrwie 5 stopni w górę, to już strzelam 20 metrów nad nim.
Tak? To strzelasz sobie w plecy.
Biorąc uwagę krzywiznę ziemi.
Krzywiznę ziemi, tak.
Natomiast no, mam wrażenie, że tą trudność w trafieniu będą rekompensowały te perki, które będą potem
to. Tych perków też jest tak dużo jak w Modern Warfare?
Nie, jest ich zdecydowanie mniej. Są, z tego co zauważyłem, na każdą postać są takie dwie umiejętności, które są blokowane na starcie. Czyli na przykład mój medyk ma możliwość wyrzucania apteczek i wskrzeszania przy użyciu, jak się nazywa ta maszyna, no na każdym amerykańskim filmie jest dwa klocki pod
defibrylator.
Właśnie. Natomiast odblokowuje się kolejne perki takie w stylu jak szybki bieg, czy bezustanny sprint, lepsza zbroja, więcej pas z amunicją, pas z granatami, czy też ulepszenia dla broni w postaci lepszego celowania, czy też tych celowników optycznych. A i rzecz interesująca, odblokowuje się również upgrade'y dla pojazdów. Każdy gracz może wygrać jeden upgrade dla pojazdu i potem, kiedy jedzie się na przykład w dwójkę pojazdem, ktoś może wybrać lepszy pancerz, a drugi zawodnik może wybrać na przykład szybsze przeładowanie działa, jeżeli chodzi o czołg.
A nie ma jakichś takich rzeczy typu naprawianie samochodów i tak dalej? Czy...
Jest naprawianie, tylko to wynika z innej klasy. I tak jak mój medyk ma defibrylator i apteczkę, tak mechanik ma na przykład ten multitool, który może reperować sprzęt. I tak jak mówię, no każda z tych klas ma swoje specyficzne, które są dostępne na starcie, specyficzne, które są odblokowywane i różne perki, które modyfikują te ich nieumiejętności. Czyli na przykład mój medyk może sobie ustawić takiego perka, który zwiększa zasięg, w którym leczą apteczki, czy też zwiększa siłę, z jaką te apteczki leczą, ale to się odbywa wtedy kosztem innego perka, który gwarantuje mu na przykład większą celność. Tak. Także coś za coś. No, klasyczny system. Mhm. Jedno, co mi się nie podoba, do czego ciężko mi się przyzwyczaić, to fakt, że względem Battlefielda pierwszego klasa, którą ja grałem, czyli support, który miał zarówno apteczki, jak i multitool, czyli był i inżynierem, i medykiem.
Multiklasowcem był.
Tak, zostało to rozbite na trzy w zasadzie inne klasy, bo teraz to urządzenie do wykonywania, do wzywania ostrzału artyleryjskiego wylądowało w rękach snajpera. Apteczki, no to wiadomo, są w rękach medyka, a multitool wylądowało w rękach inżyniera. Mhm. Także moja ulubiona postać została rozbita na trzy inne.
A teraz będziesz musiał się specjalizować w trzech osobno, tak?
No nie wiem,
musiał czy... studia kończyć.
Nie wiem, czy mi starczy, nie wiem, czy mi starczy tyle sił, żeby maksować wszystkie trzy. No, zobaczę, jeżeli będę grał w połowie tak długo, jak w pierwszą część, to podejrzewam, że wystarczy mi czasu do wymaksowania wszystkich. Jeszcze jeden zarzut aktualnie odnośnie bety, też wspominany na forum przez Lutosława, zatrzęsienie snajperów. Każdemu się wydaje, że z niego jest dobry snajper. I Battlefield ma takie świetne rozwiązanie, które pozwala się respawnować bezpośrednio na członku swojego własnego oddziału, czyli nie ma konieczności startowania w bazie i dobiegania do akcji. Mhm. Tak długo jak żyje członek twojej drużyny, to możesz mu się odrodzić na plecach, w samym centrum akcji.
A jak to się sprawdza w praktyce?
To się w pierwszej części sprawdzało się świetnie, w drugiej się sprawdza świetnie pod warunkiem, że nie jesteś w zespole z samymi snajperami. Bo chcesz być w centrum akcji, a te dupki siedzą gdzieś na jakimś wzgórzu.
Na jeziorze w łódce.
Tak jest.
Dwa kilometry od akcji i masz do wyboru. Albo respawn w bazie 2 kilometry na zachód od akcji, albo respawn w górach z tymi dupkami na wschód 2 kilometry od akcji. I tak czy inaczej trzeba wtedy biec kawał drogi. Mhm. Także wszystkim się wydaje, że są z nich dobrzy snajperzy. Także to jest ten minus aktualnie.
Ja nie wiem, czy by się sprawdziło coś takiego, jakby gra mogła dopasowywać... Ja zakładam, że w Battlefieldzie jest dopasowywanie też podobne, tak jak Modern Warfare, tak? Jeżeli wchodzimy na serwer, to jakoś nas tam rozrzuca po jakichś konkretnych grach.
Nie podejrzewam, żeby było... Masz na myśli truski, coś system w stylu truski, czyli dobieranie graczy według poziomu umiejętności?
Może nie tyle według poziomu umiejętności, ale tak, żeby nie było, że mamy na przykład 5 snajperów nagle w drużynie.
Nie, tego się nie da zrobić, bo to też nie wynika się, ze specyfiki gry. Na przykład grasz i nagle przeciwnik przeprowadza atak przy użyciu trzech czołgów. No to wiadomo, wszyscy się przełączają na inżynierów i masz baraż z rakiet wtedy. Mhm. Także tego się nie da zrobić, bo to by wtedy psułoby grę. To po prostu trzeba polegać na ludziach. Trzeba trafić na dobrych ludzi.
No jasne.
Co jeszcze mi się przypomniało, bardzo mi się podobają mi się odzywki. Znaczy, ci żołnierze, z którymi walczysz, ci twoi koledzy oczywiście mają te wszystkie odzywki zautomatyzowane, ale komentują na bieżąco to, co się dzieje. I na przykład jak ja kucnąłem przy snajperze, który skutecznie eliminował cele, to moja postać podrzucała głupie teksty w stylu urwało mu głowę.
Ale to nie były takie odzywki w stylu Killzona 2 w polskiej wersji, czyli tam na przykład
nie.
Cholera, uciekajmy.
Nie, czy to były odzywki takie w stylu, ja wiem, amerykańskiego południowca, nie?
Okej.
No tak, mówię, snajper oddaje strzał, a ty komentujesz, urwało mu głowę. Fajne teksty sypią, także komuś się to może nie podobać, bo oni też dość intensywnie kną, ale to mi akurat nie przeszkadza. Bo...
Ciężko, żeby w grze o takiej tematyce wojskowej żołnierze strzelają, krew się leje, kule świszczą.
No, wiesz, to nie są rycerze w srebrnych zbrojach, którzy świętowali czystość, także wiesz,
to nie mogą sobie
amerykańscy chłopcy, kowboje na wojnie, no, także.
Bardzo dobrze.
Także póki co bardzo mi się podoba beta. Jeżeli ktoś ma okazję ją ściągnąć, myślę, że jeszcze można się postarać o klucz, to powinien to zrobić, jeżeli tylko lubi ten typ gry. Bo jeszcze jedna ważna rzecz, gra jest zupełnie różna od Call of Duty. Bo Call of Duty to jest bardzo szybka gra w wąskich korytarzach, natomiast Battlefield to jest gra z o wiele mniejszym tempem, myślę, że wolniejszym tempem na bardzo dużych przestrzeniach.
Jak sama nazwa wskazuje, tak, pole bitwy, tak, jakieś tak, tam mamy.
Tak, także polecam.
Bardzo dobrze. A kiedy beta testy mają być zakończone?
Wiesz, że gdzieś ostatnio czytałem, ale nie pamiętam. Nie wiem, czy nie do końca grudnia. Mhm. Kurczę, nie, bo beta chyba ma się skończyć z końcem grudnia, a potem ma po prostu wyjść ogólnie do...
Demo
ogólnie,
chyba.
Tak, ogólnie dostępne demo.
Jasne.
No ale premiera jest w marcu, także mają jeszcze czas na testowanie.
i na dopracowanie wszystkich szczególików.
Niewiele trzeba tam naprawić. Znaczy, ja mam najwięcej zarzutów w związku z mechaniką gry, ale to są po prostu decyzje, które oni przyjęli na etapie projektowania. Także, a samych bugów natury technicznej, takie, które psułyby grę, to raczej nie ma. Myślę, że balans w postaci też jest bardzo dobry.
To super. W takim razie polecamy Battlefielda wszystkim tym, którzy nie grali.
Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o zarzut, o niedogłębne opisywanie gry.
Tak. Właśnie, dużo czasu poświęciliśmy Battlefieldowi. Niby niedogłębnie nie mieliśmy opisywać gier, ale zostało nam jeszcze chyba z 8 albo 9 tytułów, więc wszyscy malkontenci będą zawiedzeni, będą zadowoleni.
To teraz po 5 minut na tytuł, tak?
Właśnie. No dobrze. W co tam jeszcze graliście? Widziałem na forum, co było? God of War Collection, tak?
God of War Collection, tak. Nie wytrzymałem, zamówiłem. Bardzo przyzwoitej cenie. Na Allegro wyhaczyłem chyba 130 zł, także biorąc pod uwagę, że miałbym to ściągać samemu ze Stanów, to wyszłoby chyba tyle samo. A różnica 10 czy 20 zł to jest cena, którą jestem gotów zobaczyć w kwestii wyręczenia mnie.
No a jak wrażenia?
No powiem Ci tak, ja z oryginalnym God of War'em miałem styczność tylko z pierwszą częścią i również jej nie skończyłem. Dwójka była dla mnie całkowicie obca. Mhm. Pierwszą część zdążyłem już skończyć.
No widziałem właśnie, już tam parę pucharków Ci wpadło.
Tak, w drugiej części jestem gdzieś w jednej trzeciej długości gry i tak jak mówisz, bez zbędnego wysiłku wpada 70-80% pucharków. Jest, no. Wystarczy grę przejść. Mhm. A sama gra, no bardzo, bardzo udanie wyszła to przejście do wyższej rozdzielczości, tekstury. No oczywiście nie wyglądają tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli, bo to jednak są te same materiały wykorzystane przy okazji wersji na PlayStation 2.
No tak, pewnie.
Ale gra wygląda dobrze, działa super, super, super płynnie. Stratę jakości obrazu zauważa się tylko przy okazji filmów, które
filmików,
których nie uda się, prawda, przeskalować do wyższej rozdzielczości. One są oczywiście podniesione do wyższej rozdzielczości, no ale nie można wpłynąć na modele wykorzystane w tej grze, czy też na źródło, w którym ten film był nagrywany, trzeba by wszystkie animacje na próbować grać od nowa. To już podejrzewam, byłoby zbyt dużo pracy. No a sama gra jest super. No, jeżeli ktoś lubi God of War, miał styczność z God of War'em, to jest ten sam, a może nawet jeszcze i lepszy ze względu na to, że działa super płynnie w wysokiej rozdzielczości.
Mhm. Czyli w sam raz ale dużo zajęło Ci przejście?
Dużo. No to jest gra jeszcze z zeszłej generacji, kiedy gry z...
O Jezu, właśnie, przypomnieli o tym.
Kiedy gry z reguły były dłuższe, przez moment kilka razy miałem takie wrażenie, że ta pierwsza część się ciągnie i ciągnie. No kurczę, już myślałem, że jest koniec, a tam jest jeszcze i jeszcze.
Ale to pięknie widać, jak zmienił się poziom trudności w grach, nie?
Tak, tak, tak.
W czasie to widać właśnie po God of War, gdzie są takie momenty, gdzie jakieś takie
kolcami,
tak, gdzieś ja pierdzielę.
A propos poziomu trudności, w czasie walki przez całą grę, która mi zajęła tam, ja wiem, 7-8 godzin, bo jest osiągnięcie za przejściem w ciągu 5, nie wiem, jak to możliwe.
To pewnie jest dla Azjatów.
Ja zginąłem, ja wiem, 2-3 razy może w wyniku samej walki. Natomiast kilkadziesiąt razy zginąłem w czasie pokonywania przeszkód takich w stylu właśnie
kolców
i tak dalej. I najbardziej denerwujące jest to, że jak ginę 10 raz od tych kolców, to gra mi się mnie pyta, czy chcę zmniejszyć poziom trudności na łatwy. Zaznacza w nawiasie, że zmiana poziomu trudności będzie miała swoje odbicie tylko i wyłącznie w walce. Że to, o czym my rozmawiamy, skoro ja sobie z walki tracę, to dajcie mi taki poziom trudności, w którym jest większa tolerancja w pokonywaniu pułapek, nie wiem, więcej czasu, większa tolerancja błędu. No i niestety tego się nie da, tego nie można zmienić, także można się przygotować, jeżeli ktoś nie miał styczności wcześniej z tymi grami, albo zapomniał, jak to było kilka lat temu.
Może sobie się sfrustrować trochę.
Tak, no. Może sobie to dość boleśnie przypomnieć, bo ja miałem takie miałem takie momenty, że grałem i wydawało mi się na 100% wiem, co muszę zrobić, żeby przejść dalej, ale za cholerę mi to nie wychodziło.
Dokładnie.
Znajdowałem jakąś stronę, czytałem faki, oglądałem na YouTubie, jak należy to zrobić i okazywało się, że ten pomysł, który ja sobie wymyśliłem, jak to zrobić, jest dobry. Tylko ja to robiłem nie dość dobrze, nie dość szybko, nie dość sprawnie, za wolno i nie dość precyzyjnie. Także ja wiedziałem, co trzeba zrobić, ale problem miałem z egzekucją, bo ta jest niemiłosiernie wyśrubowana. W starym stylu po prostu.
Jasne. A propos wysokiego poziomu trudności, to ja później przedstawię swoje wrażenia z pewnej gry, o której większość się już pewnie domyśla, ale to zostawmy na później.
No nie, ale słuchajcie, jak jesteśmy przy tym, Marcin, grałeś w ten, w demo trójki?
God of War'a? Mhm. Tak. Tak, gra bardzo mi się podoba i jest łatwiejsze. To znaczy, wiesz, ciężko wyczuć, bo tam nie ma takich w tym demie
nie
jest
ma tylko pułapek, no.
Tak, jest tylko i wyłącznie walka i jedyny, wiesz, kilku znajomych u mnie było, odpalałem im to demo, żeby im je zaprezentować. Na wszystkich robi wrażenie wypruwanie flaków. Więc to jest dobry materiał do zaprezentowania. Jedyne, z czym mieli problem, to z tym przeskakiwaniem przez harpię, prawda? No to jest jedyny taki moment, gdzie trzeba się wykazać jakąś tam chociaż minimalną zręcznością, ale kiedy opanowali już ten motyw, kiedy dowiedzieli się, co dokładnie trzeba zrobić, to demo jest bardzo łatwe. W zasadzie ogranicza się tylko i wyłącznie do walki.
Tak, klikamy kwadrat, czy tam trójkąt i się siecze samo praktycznie.
Tak, ale no, ja podchodząc do God of War Collection też się nie spodziewałem, że tam będzie tak dużo platformowych elementów. Ja miałem inne wyobrażenie o tej grze. Nie twierdzę, że się zawiodłem, ale jeżeli ktoś nie miał doświadczenia wcześniej z God of War, tak jak ja, to musi się z tym liczyć. Bo ja wcześniej grałem przecież w Chains of Olympus, ale też sobie nie przypominam, żeby tam było tak dużo tych elementów platformowych.
No było ich dosłownie kilka.
No ja myślę, że to mogło wynikać z charakteru tej. Mogło wynikać z charakteru samej konsoli PSP. Mhm. No, proszę.
Mów.
Nie, bo chciałem zapytać Majka, skoro jesteśmy przy frustrujących grach, to...
No właśnie, to ja może opowiem.
To jedźmy z tym. Miejmy to już za...
Miejmy już to za sobą.
Będziemy wypipkać teraz całe.
Tak.
Ja się mojego Demon's Soul pozbyłem, tak.
Właśnie, tak, już Star Trek zdarzy.
Jeżeli wy się denerwujecie, to jest wasz problem.
Tak jak już Star Trek zdradził, właśnie zanabyłem Demon's Souls. Przy okazji może wspomnę, zresztą na forum już też pisałem, że to była chyba najszybsza transakcja w historii poligami. Maciek Kowalik postanowił pozbyć się Demon's Soulsa. On stwierdził, że nie ma czasu w niego grać, dlatego...
Jasne.
Dlatego
jasne.
Ja mu wierzę, ale on się chciał jej pozbyć i w sumie cała transakcja trwała może niecałe 3 godziny, a że mieszka bardzo blisko miejsca mojej pracy, także mogłem podejść raz, dwa i Demon's Souls był zakupiony. Troszeczkę do tego zakupu oczywiście skusiłem się przez piękną opowieść Rysława w Poligadce jakiś czas temu. On opowiadał o tym Demon's Souls jakby...
To jest nas dwóch, bo Rysław o niej pięknie
opowiadał. Naprawdę, jeżeli w Polsce by to miało wyjść oficjalnie wydane, Rysław mógłby być zatrudniony jako ktoś, specjalista od marketingu, od sprzedaży tej gry. Po prostu.
Chociaż copywriter.
Tak jest. Miliony ludzi by to kupiło, to by był chyba największy odsetek, znaczy największa ilość ludzi, która kupiła tą grę i potem za
a potem Rysław musiałby się przeprowadzić, zmienić adres na...
Tak, dokładnie. Potem by była największa ilość zgonów i zawałów przez po prostu frustrującą, najbardziej frustrującą grę ostatnich lat. Ja w tej chwili w Demon's Souls mam na liczniku chyba z 6 czy 7 godzin. Od razu powiem, że mam ciągle pierwszy level.
To mi się bardzo podoba. Ja mogłem grać cały dzień w Demon's Souls, a ugrać 100 metrów.
Dokładnie. Znaczy, mnie najbardziej frustruje to... Ja, nie wiem, no ta gra ewidentnie jest zrobiona na... Ja już wiem, dlaczego ona nie wyszła jeszcze w Europie, tak, bo ona nie wyszła chyba w Europie w ogóle.
Nie.
Nie wiem, dlaczego to się stało, bo ona jest po prostu zrobiona na rynek azjatycki głównie. Może tam w Stanach jacyś hardkorowcy też się znajdują, ale ona ewidentnie jest dla ludzi z Japonii, którzy mają 100 godzin w ciągu doby czasu, żeby w to grać, anielską cierpliwość i naprawdę, naprawdę trzeba być hardkorem, żeby to przejść i jakoś, nie wiem, nie bluzgać czy coś w tym stylu.
Prawda.
Prawda. Mamy na forum parę osób, które tam już przeszły to N razy, prawda?
No, zauważyłem. No ja czapki z głów przed tymi ludźmi. No,
szacunek, bo... oczywiście.
No. Oczywiście. Znaczy, może zacznę od tego, że ta gra, mimo tego, że jest strasznie frustrująca, tam się po prostu ginie co chwilę. Jeżeli ktoś podchodzi do tego pierwszy raz i jest, powiedzmy, wychowany czy przyzwyczajony do takich tytułów, tam powiedzmy jak Assassin's Creed, czy jakieś inne takie TPP, gierki, gdzie tam możemy kogoś jakimś mieczem zaszlachtować parę razy, to tutaj jest w ogóle inna bajka. Tutaj nie ma przebacz, tak? Idziemy i nawet najprostsze,
czarnej gry polega właśnie, że pierwszy gość, pierwszy zombiak, czy też tam ten szkielet może ci raz...
Są po prostu dwa strzały i nasza postać leży, niezależnie o jaką klasę sobie wybierzemy na początku. Mi się w ogóle wydaje, że to wybór klasy to jest tylko tak, jakbyśmy na zasadzie tak, kosmetyka, że po prostu tu mamy brązowe włosy, a tu mamy długi nos, czy coś w tym stylu. To absolutnie ja nie widzę żadnych różnic. Tam po prostu kogo byśmy nie chcieli utłuc, to musimy podchodzić jak do bossa, tak?
Prawda.
Jest naprawdę cholernie trudno.
No, po prostu to nie jest zwykły slasher, gdzie lecimy przez bandy, prawda, wybijając ich, klikając tylko tam, wiesz, jeden przycisk.
No właśnie.
Nie wiem, niestety trzeba się nauczyć blokować, parować, odskakiwać.
Nie wiem, Mike, czy ty pokonałeś Phalanxa?
Tak? No jeszcze nie pokonałem. Dzisiaj z Kubarem chwilę żeśmy rozmawiali, niestety.
Ja wam opowiem, że ja go rozwaliłem. Grałem tam jeszcze kawałek dalej. Tam jest taka, bo w ogóle gra jest świetnie zaprojektowana. Ten zamek wygląda świetnie, tak. Normalnie jak z filmu. Mhm. Tam jest taka scena, że taki mur wygląda prawie jak chiński mur, prowadzi od tej frontowej części zamku, gdzie jest falaks, właśnie do zamku właściwego.
Tak.
I tam trzeba biec, zresztą Rysław też o tym opowiadał, trzeba biec od jednej baszty do drugiej, trzeba to robić szybko, bo nad nami lata smok i zieje ogniem. No to ja to trenowałem to dłuższą chwilę, zanim mi się udało dobiec, ale postawiłem sobie za punkt honoru, żeby tego smoka utłuc. Mhm. I myślę sobie, jak go rozwalić, nie? Wszedłem na stronę internetową, znalazłem gdzieś, chyba nawet na forum pytałem, ale też znalazłem gdzieś potem w jakimś faku. I tam jest prosta odpowiedź. Wystarczy do niego strzelać z kuszy, tylko że smok ma milion życia. Jeden bełt zabiera chyba 8 punktów, 8 punktów życia i ja przez 45 minut stałem na tej baszcie i on robi takie loty, wiesz, to on tak, tak. On lata w kółko i co pół minuty jest nad tą basztą. Jak on jest nad tą basztą, trzeba do niego strzelić. I przez 45 minut ten smok fruwał, a ja on przelatywał, a ja pyk, 8 punktów. Osiem punktów. I a jeszcze ta gra jest tak skonstruowana, że oczywiście jak się wróci do Nexusa, to wszystkie potwory się odradzają.
No właśnie, to jest najgorsze. To jest coś, co mnie najbardziej frustruje.
To jest właśnie esencja. A wyobraź sobie poziom mojego wkurwu, jak się okazało, że miałem za mało bełtów. I trzeba wrócić do Nexusa po nowe bełty.
Od początku.
I od początku. A na te bełty trzeba zarobić, ciukając te potwory.
Prawda? Potworki, zgadza się.
I cała gra jest dokładnie taka. Ja potem zaszedłem jeszcze dalej. Nie podejrzewam, że był daleko, ale potem to czułem pojedynek z rycerzem zakutym w zbroję, który miał chyba z 30 metrów wysokości.
No mi się udało też, tak.
Tak, potem zszedłem do jakichś piekieł, tego pomiota pokonałem tylko po to, żeby dojść do wielkiego smoka, który był w lawie przykuty łańcuchami. No, design jest świetny.
No tutaj nie można nic zarzucić, tak, naprawdę.
Tylko dojście tam mnie kosztowało tyle nerwów, że po prostu któregoś dnia powiedziałem, nie dał rady.
No właśnie, no moje potyczki z potworami wyglądały w tej chwili tak, że ja praktycznie, no cały czas jestem w tym samym miejscu. Ja już okrążyłem ten zamek sobie dookoła, doszedłem do tego pierwszego smoka, który sobie tam fruwa i tak dalej. Ale to wygląda tak, że ja po prostu idę i za każdym zakrętem serce mi staje w pewnym momencie, bo ja już widzę, że mam mało życia, tu mi się skończyły te wszystkie mikstury leczące i wiem, że jak teraz dostanę szlak, to będzie po prostu znowu od samego początku. To jest najgorsze w tej grze, że tam
jak
się...
Jak wrócisz do Nexusa, żeby się uleczyć, to jak wrócisz z powrotem, to oni wszyscy się odrodzą.
No właśnie, to jest najgorsze w tej grze, że ona po prostu jest przeokrutna dla nas, ona nie wybacza absolutnie żadnych błędów. Najmniejszy błąd jest po prostu od początku gramy. No, brak jakichś takich save'ów i checkpointów w trakcie jest naprawdę bardzo bolesny.
Ja już potem wymyślałem takie taktyki, nie wiem, czy do nich doszedłeś, tam na szczycie tego pierwszego muru są rycerze z czerwonymi i niebieskimi oczami.
Znaczy, do czerwonych oczu nawet nie podchodzę, z niebieskimi jest spoko, z tymi sobie jeszcze radzę, ale do czerwonookich nawet nie chcę ich widzieć w tym momencie.
To ja wymyślałem takie taktyki, żeby wiesz, raz go piznąć, odwrócić się i szybko w długą, on biegł za mną i ja właziłem gdzieś na rusztowania w nadziei, że on z tych rusztowań zleci.
No na przykład.
No. Tak, udało mi się go zepnąć z tych rusztowań. Potem jest taka scena, że jest bardzo wąski korytarz i w tym korytarzu leży płonąca kula, którą ty w domyśle miałeś oberwać za pierwszym razem, kiedy szedłeś po schodach w górę.
Tak.
To ta kula przez cały czas płonie, ale jak się postarasz, to można obok niej przejść i iść dalej. I tam u góry jest cała banda tych rycerzy właśnie, niebieskookich, czerwonookich, to trzeba do nich podbiec, któregoś raz piznąć, szybko w długą, zbiec po jednych schodach, zbiec po drugich schodach.
Spaść przy okazji.
To też się zdarza. W pełnym skupieniu i powoli, wiedząc, że cię cała banda ściga, prześlizgnąć się znów obok tej płonącej kuli, odbiec jeszcze kilka metrów i patrzeć, jak te durnie wpadają na tą kulę, nie? I wszyscy, wszyscy po kolei płoną. Mhm. Znaczy... I takich numerów jest pełno, bo człowiek przez cały czas kombinuje, przez cały czas szuka alternatywnego rozwiązania, bo wie, że w bezpośredniej konfrontacji
nie ma szans. No.
Nie ma szans. A środowisko i cała gra nie przewiduje alternatywnej wersji. Ty masz z nimi walczyć, także wszystkie alternatywne sposoby uśmiercenia przeciwników wynikają głównie z błędów gry. Czyli jak cię goni jakaś większa banda, to szukaj wejścia gdzieś na jakieś rusztowanie, gdzieś wyżej, bo na pewno ich nie pokonasz w walce wręcz, ale może jak któregoś chociaż raz trafisz, to ci się uda i on spadnie z tego rusztowania i sobie skręci kark.
Także, jak się uda.
Jak się uda.
Jak się uda. Tak, metoda prób i błędów.
Tak, ta gra to jest raz metoda prób i błędów, a dwa to jest cały czas szukanie alternatywnego rozwiązania, którego sama gra nie przewiduje. Także...
Tak, tylko że najgorsze jest to, że ja już wszystko rozumiem, trudne walki i tak dalej, tylko mnie najbardziej... rozbraja coś takiego, że ja 40 minut na przykład idę w ciągłym skupieniu, jestem taki po prostu malutki, bezbronny, w ciągłym strachu. Ta gra taka jest przytłaczająca w ogóle i ja tam udaje mi się zabić te potworki i tak dalej, ale wchodzę w końcu po tych 40 minutach za 70 którąś próbą, za róg, w którym jeszcze nigdy nie byłem i nagle wypadają na mnie jakieś betonowe kulki, przejeżdżają po mnie po prostu jak walec i ja muszę zaczynać tę grę od początku. I po prostu wszystko ze mnie schodzi i mam
totalnie dosyć. To jest gra na wskroś w starym stylu. To jest taka gra jak Mega Man. Jak nie zapamiętasz całego poziomu na pamięć, to nawet nie podchodź.
Tak, ale tu właśnie ewidentnie widać, że uczymy się tej gry na pamięć. Ja po tych 6 godzinach grania mam po prostu... No znam na pamięć cały zamek, aż do tego Phalanxa, do tego pierwszego bossa. Jedyne, co jest dobre, jest to, że jeżeli już tam gdzieś dojdziemy po jakimś czasie, to możemy sobie otworzyć te wszystkie takie przejścia na skróty. Tak. I jak już będziemy grali ten 75 raz, to wtedy możemy sobie iść inną drogą, ale i tak musimy przez te wszystkie potwory się przebić.
Tak, ja ci powiem jeszcze, że nawet, że sobie odblokujesz przejście na przykład za falangsem bezpośrednio, to nic, bo i tak będziesz tą samą basztę na początku, ten pierwszy mur, będziesz robił jeszcze 10-20 razy, żeby nazbierać duszy, żeby w ogóle coś móc zdziałać tam w dalszej grze. No, to
zgadza
jest,
się.
Cholernie dużo farmy tam jest.
aż za dużo, moim zdaniem. No, troszeczkę się to nudzi. Ja mówię, już dzisiaj z Wojtkiem rozmawialiśmy poza anteną chwilę, że ja po prostu po piątej godzinie grania już gra była prawie na Allegro wystawiona, także to byłby mój najszybszy zakup i najszybsza sprzedaż zarazem. Mimo tego ta gra ma cały czas to coś, co mnie trzyma przy konsoli. I...
Ja bym bardzo chciał zobaczyć, co jest dalej, ale chyba ograniczę się do YouTube'a i wrzucę sobie, co jest Demon's Souls, zobaczę walki z tymi bossami, zobaczę zakończenie i tyle, bo nie mam siły. Ja wiem, że ktoś powie, że nie jesteśmy hardkorowymi graczami, że to nie jesteśmy graczami ze starej szkoły, bo kiedyś wszystkie takie gry były. Ja wiem, bo ja kiedyś w te gry też grałem.
Tak.
Tylko ja gry zacząłem kończyć gdzieś w połowie lat 90. A wcześniej wystarczyło mi odpalenie pierwszego poziomu i przechodzenie go co dzień w ten sam sposób.
No właśnie. To jest wszystko. No ale cały czas tak narzekamy i tak dalej, ale ja bym chciał wspomnieć jeszcze o paru takich rzeczach, które bardzo mi się podobają. Przede wszystkim jest świetne intro, takie typowo japońskie.
Niepokojące, tak.
Niepokojące. W ogóle cały klimat gry jest taki przytłaczający i tak jak już mówiłem, się czujemy tacy malutcy i bezbronni, bo to, co nas otacza, jest naprawdę przeogromne. Ten zamek, smoki, które się gdzieś tam w oddali sobie siedzą. To naprawdę wygląda świetnie. Jest cudowna muzyka. Dla mnie to jest po prostu majstersztyk. Nawet
z tą muzyką to ja tak mnie nie zachwyciła. Mi też się wydawało przez dłuższą chwilę, mówiłem sobie, ale świetna muzyka. Mhm. Prawda jest taka, że świetny jest główny temat przewodni. Ten, który leci w intrze.
Tak, ale na przykład ta muzyka, która przy falangsie leci, też mi się bardzo podoba.
Taka no, jest... powiedzmy, no, no okej, okay, dobrze.
Nawet sobie dzisiaj specjalnie sprawdziłem, kto tą muzykę skomponował. Myślałem, że może znowu Jeremy Soul, bo on tam do wszystkich gier takich RPG-owych tworzył muzykę, ale to jest taki typowy chyba japoński kompozytor, on się nazywa Shunsuke Kida.
Ja nie znalazłem... No, jesteś w tej komfortowej sytuacji, że masz wersję z soundtrackiem, prawda?
Tak, mam tą wersję z soundtrackiem.
Jak chciałem posłuchać tego tematu przewodniego, to musiałem odpalić płytę i poczekać, aż się włączy intro, tak?
No... Dobrze, w każdym razie, no mówię, po 6 godzinach bicia głową w mur, gra już się prawie znalazła na Allegro. Ja jeszcze podejdę do tego Falangsa z raz albo 15.
Pamiętaj, na Falangsa musisz mieć te oleje.
Tak, te terpentynę.
Tak, te terpentynę i musisz mieć czar, czy nie pytam, jak się sprawia w każdym razie, żeby twoje ostrze również zadawało obrażenia od ognia. Mhm. Także no ja... bez tego nawet nie podchodzę.
Tak, no właśnie najgorsze jest to, że ja ostatnio do niego podszedłem, skończyły mi się wszystkie te takie ogniowe rzeczy, które miałem.
A teraz będziesz farmił ten pierwszy etap przez kolejne dwie godziny, aż wyłapiesz znowu odpowiednio.
Właśnie, i zginę 30 razy jeszcze po drodze.
Tak, tak.
Także po prostu w pewnym momencie podejrzewam...
To jest ten syndrom MMO. Jak ja grałem w Warcrafta i mieliśmy taki plan, że robimy raid i będziemy bili jakiegoś bossa, to przez 3 dni wcześniej trzeba było się przygotowywać, farmiąc jakieś elementy, które pozwalają na jego bicie. Mhm. I 3 dni się farmiło, 3 godziny wieczorem się go biło, nie udało się, więc przez 3 następne dni znowu była farma, po to, żeby móc go znowu bić.
No, dokładnie tak to wygląda.
To jest dokładnie ten sam model.
Ja już nie będę wspominał w samym Demon's Soulsie o mechanice, którą też Rysław na Poligatce dokładnie opisał. Chodzi mi o to całe granie takie online, tam zostawianie wiadomości przez graczy.
Tak, tak.
Bardzo, bardzo fajne to jest i takie też buduje swój klimat. No ale tak jak mówię, gra jest niesamowicie frustrująca. Także jak ktoś nie ma dużo czasu, to absolutnie nie wolno mu podchodzić do tej gry. Dobra, no to zostawmy już tego Demon's Soulsa. Jeżeli ktoś chce i ma, tak jak mówiłem, ma dużo nerwów i dużo czasu, także bardzo polecam grę, jak wszyscy zresztą polecają. Bardzo możliwe, że będę ją za parę dni sprzedawał. Że jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę się zgłosić, napisać mi PM-kę na forum i na pewno się jakoś dogadamy. Chyba, że rzeczywiście gra mnie wciągnie i będę umiał w nią grać dużo lepiej. Zostawiamy Demon's Souls. Marcin, ty jeszcze grałeś ostatnio w coś ciekawego?
Z ciekawych rzeczy na pewno ciekawe mi się wydało demo Dante's Inferno, które się pojawiło co prawda na razie tylko na amerykańskim PlayStation Store, ale to jest to nie jest nie do przeskoczenia, bo wystarczy założyć konto amerykańskie i można go śmiało zassać.
I mnie bardziej dziwi, że to demo pojawiło się najpierw na PlayStation, prawda? Do tej pory przynajmniej wydawało mi się, że to ma być jakiś taki tytuł, który będzie bił się z God of War, tak?
No właśnie.
Jakoś wyglądałoby to lepiej, gdyby pojawił się na Xboxie, prawda?
W sumie masz rację, bo Xbox mógłby właśnie wypromować jakąś swoją markę takiego...
Dla ludzi na przykład, którzy mają dwie konsole, wiesz, walka pod tytułem nie kupuj God of War, kup nasz Demon's Soul, znaczy ten Dante's Inferno, tak?
Właśnie.
Oni mają jakąś inną politykę, nie wiem.
Ale to też jest
Może oni się właśnie bardziej chcą bić z God of War właśnie o ludzi, którzy mają tylko PlayStation, prawda?
No tak, bo ci którzy mają i Xboxa z oczywistych względów God of War nie kupią.
Nie kupią, no.
Ale jak wrażenia z dema?
Wiesz co? Mi się podobało bardzo.
To tak jak mi też się bardzo podobało.
Różne są
głosy.
W przeciwieństwie do Battlefielda bardzo dobrze grało mi się na padzie.
No.
Myślę, że to jest najlepszy pad do takich gier, czy jakichś takich nawalanych, gdzie trzeba tam, wiesz, klepać po klawiszach. Co bardzo podobne do God of War, prawda? Dużo takich rzeczy zapożyczonych.
To znaczy, mechanika jest bardzo, bardzo podobna. Wiesz, ja teraz dużo grałem w God of War w ramach
kamery.
Tak.
Tam się oddala, przybliża, jakieś filmiki, które się włączają dokładnie w taki sam
sposób. No ale nie oszukujmy się, no God of War robi to w sposób idealny, no więc gdyby mieli to zrobić inaczej, no to musieliby to zrobić gorzej, no. Także akurat fakt, że jest podobny do God of War w mechanice, którego uznaję za idealną mechanikę, jeżeli chodzi o slashera, to jest dla mnie plus, bo powiedzmy, że są, ja w każdym razie rozróżniam dwie szkoły slasherów. Na jednym biegunie jest God of War, a na drugim jest Ninja Gaiden.
Ninja Gaiden.
Nie podeszło w ogóle.
I też nie, dlatego cieszę się, że Dante's Inferno jest raczej w tą stronę, w którą poszedł God of War. Także...
Cezary przestaje nas słuchać w tym
momencie. Tak. Tak, zgadza się. Jeszcze tylko musielibyśmy coś złego powiedzieć o Call of Duty. Tak.
jest koniec. No ja akurat w Dante's Inferno jeszcze nie zdążyłem zassać. Poczekam, chyba się pojawi tak dla...
Dużo golizny.
Tak. Ale będzie niepokojąca jest dla mnie ta scena i w ogóle sam pomysł z tym przeszytym do klatki krzyżowej krzyżem. I jak oglądałem tę animację, w której on go sobie przyszywał, tak się czułem nieswoje. A potem cały czas mi to się działo w głowie. To demo jest może na pół godziny. I za każdym razem, kiedy on wykonuje jakiś zamach, jakiś wyskok i tego się zastanawiam, kurde, jak to musi boleć. No wiesz, on to sobie przyszył do klatki piersiowej, wiesz, macha jedną ręką, drugą ręką, robi przewrót. Tu się napnie, tu się wypnie, a to musi cholernie boleć przy każdym ruchu. I to mi nie dawało spokoju przez cały ten czas, jak grałem w demo. Także nie wiem, czy ten zabieg z tym krzyżem był konieczny.
No, to tak pewnie miało być, no.
Może.
Miało go trochę poboleć i koniec.
Bardzo fajnie jest zrobiona ta scena, w której Dante walczy ze śmiercią. Bardzo podobna scena była w pierwszej części God of War, kiedy Kratos miał ochraniać swoją rodzinę przed własnymi klonami. Tam też była taka scena, że wszystko się działo w budynku, a ten budynek się rozpadał. Jest bardzo podobna scena. W demie jest taka scena, że walczymy w kościele, który się rozpada i normalnie widzimy, jak pojawia się zejście do piekła. Bardzo fajnie jest to wykonane. Do mechaniki nie mogę się przyczepić, wszystko gra. Natomiast
bardzo prosto się robi wszystkie kombinacje, prawda?
Tak.
Dość łatwo to wychodzi bez żadnych problemów. Na szczęście nie ma żadnego kręcenia gałkami, czego się bałem, że oni będą próbowali coś na siłę zmieniać. Nie było podobnie, ale jest wszystko okej.
Okay. Mnie to kręcenie gałkami, bardzo mi się to nie podobało, ale w tym wydaniu na PSP w God of War.
Tak.
To było takie...
A mam wrażenie, że oni to jakoś poprawili w tym, wiesz? Mhm. Wtedy mi to nie wychodziło, teraz to jakoś mi wychodzi za każdym razem.
Ja też, ja pamiętam...
Czy ja jestem lepszy, czy oni to jakoś, wiesz...
Nie, masz rację, bo
większą tolerancję dali na to.
Ja grałem w pierwszą część na PS2 i tam zdaje się, żeby rozwalić hydrę, trzeba wykonywać jakieś...
Pięć razy, tak, no.
Tak, to ja pamiętam, że na PS2 jak grałem, to olewałem to i normalnie je prałem, bo wiedziałem, że nie wykręcę. Tak. Natomiast teraz jak gram, to robię i tak.
Lata praktyki, tak.
Natomiast w tym fragmencie Dante's Inferno, który jest udostępniony, nie ma piekła. To jest, mam wrażenie, sam początek gry, czyli jest tam, zdaje się, scena w akce. Jest scena, jak on wraca do domu, jest scena w tym kościele i zejście do samego piekła i kończy się wejściem w
tak,
tak się domyślam, że to jest brama piekieł. Także kończy się wejściem do tego piekła. Póki co ten design, wszystkie te potworki czy też koszmarki są zrobione fajnie i wrażenie na mnie robi samo to przejście. Jak ja mówię, zapada się ziemia, otwiera się piekło, to wygląda fajnie. Także jeżeli samo piekło będzie też zrobione tak z takim fajnym pomysłem, to może być naprawdę fajne.
No to dobrze, że oni nie pokazali tego w demku, bo jeżeli by pokazali wszystkie takie fajne rzeczy...
Nie, no jasne, tak.
Oni
tak,
pokazali tak. Dużo właśnie, moim zdaniem, i to właśnie takich najfajniejszych rzeczy.
Tak?
No. Znaczy, no jest bardzo dużo cycków, bardzo dużo.
Jest dużo, to nie ma, nie.
Może będzie jeszcze więcej.
Bez dwóch zdań. Myślę, że będzie dużo więcej.
Ponoć będzie, bo tam jest taki krąg pożądanie, zdaje się, czy...
No ale były w God of War, to muszą być, wiesz.
No, pewnie. Chociaż wiecie, no tak samo był...
Technologia poszła do przodu, zdecydowanie więcej poligonów na jeden cycek przy...
Oczywiście. Znaczy nie, tylko żeby to nie było też tak jak na przykład przy okazji Dragon Age'a premiery też tam na filmikach pokazywali, ile to tam seksu i tak dalej, i golizny, a w samej grze chyba nie było aż tego. To wszystko to, co pokazali na trailerach, to było wszystko z tej golizny, co się pojawiało w grze.
W Dragon Age'u to tak golizna ogranicza się do opaski na wysokości piersi i tyłka, także w katalogu z bielizną można znaleźć ciekawsze. Także naprawdę, jeżeli ktoś jest tak smutny, że musi kupować Dragon Age'a z tego względu, to niech sobie podaruje. No.
Dobrze.
Tak samo mnóstwo golizny z tym. The Saboteur.
No właśnie, no opowiedz coś o Saboteur. Ale jesteśmy przy tym temacie.
Przed aplikacją patcha na cycki, czy po?
Po aplikacji. Co najlepsze w wersji, nie wiem, czy to tylko w wersji w Stanach Zjednoczonych, dodają ten kod już do gry.
Tak, no bo to jest zwykły sposób na ograniczenie wtórnego rynku. Mhm. No to wiesz, no jak ktoś kupuje używaną grę, to już nie ma kodu na cycki. No a to, co to za
efekt, nie? No właśnie, bez cycków.
A poza tym gra jest tańsza o $10, więc też nie wiem, czy to wina tego, że pandemik już nie istnieje.
Pandemik padło, nikomu nie trzeba płacić pensji już. No.
Ja życzę, żeby wszyscy padli.
Także Electronic Arts się zadowoli się przychodem mniejszym o $10 od sztuki.
Właśnie.
Dokładnie.
No co z tym sabotażystą? Co to jest, GTA?
Wiesz co, to jest GTA. To jest, wiesz co, bardziej bym to porównał do mafii. Mhm. Mafia w czasach, wiesz, II wojny światowej. I rzeczywiście jest to taki, wiesz, może mało się mówi teraz o tej grze, ale myślę, że kiedy ona, wiesz, ludzie zaczną kupić te już takie używane, wtedy dopiero będzie czas, prawda, tej gry.
Ona będzie swoją drugą młodość wtedy
przeżywała. Tak, coś jak Dead Space, który na początku został w ogóle gdzieś tam ominięty, dopiero później wybuch. Mhm. Co mogę powiedzieć? No, wiesz co, uzależniłem się strasznie od tej gry.
A powiedz mi, jak wygląda struktura misji? Czy to są jakaś paleta powtarzalnych misji, czy są...
No widzisz, to jest problem tej gry.
Bo czy są takie misje, które się nie powtarzają?
Dlaczego ci nie odpowiem na to pytanie? No. Na dzień dobry dostajemy prawie całą mapę Paryża usianą punkcikami. I z tych punkcików są po prostu tysiące. Każdy to jest jakiś tam czołg, który musimy wysadzić, albo jakaś latarnia, którą musimy skosić, albo jakiś generał, który się gdzieś tam zaplątał i musimy mu wpałę dać. Tych punkcików po całym Paryżu jest po prostu tysiące, naprawdę, dosłownie tysiące. I ja z moim obsessive compulsive disorder nie mogę pojechać na żadną misję, bez, żeby nie czyścić tych punkcików z jakiejś tam ulicy. Aha. Dosłownie mam, nie wiem, 10, może 10 godzin w gry i jestem chyba na trzeciej misji dopiero tej takim głównym wątku fabularnym. Po prostu za każdym razem nie mogę dojechać. Gdzieś wjeżdżam za miasto i patrzę, o kurczę, tu jest farma i 7 punkcików. No to wiesz, tylko wyczyszczę ten budynek i jadę dalej. Ale takich, wiesz, po drodze jest, wiesz, 50, nie? Takich miejsc.
Czyli to też jest taka gra o niedojeżdżaniu na misję, tak? Jak Far Cry.
Tak, tak, więc jeżeli są ludzie, którzy po prostu mają, wiesz, obsesję na punkcie wyczyszczenia map z jakichś tam punkcików, które ci przysłaniają wszystko, to polecam bardzo, bo ja większość czasu właśnie spędzam nad wysadzaniem.
Ja mam taką sytuację teraz przy okazji Assassin's Creed, o którym mam nadzieję też powiemy kilka słów, że ja też mam taką manię, że chcę wyczyścić wszystkie znaczki na mapie.
Dokładnie, widzisz, to jest właśnie to w sabotażyście zwariujesz po prostu, bo ja dostałem, wiesz, kociokwiku, jak zobaczyłem jeszcze raz tą mapę. Nie wiedziałem, za co się brać, wiesz.
Ale rozumiem, że raz zrobiona ikona już się nie pojawia, tak?
Nie pojawia się.
No a właśnie w Asasynie teraz jestem dopiero w pierwszym mieście i tam się pojawiają ikony. Tak, i tam się pojawiają ikony zabójstw. Ja przyjąłem zasadę, że idę od prawej do lewej i robię wszystkie zabójstwa po kolei. I zanim doszedłem do końca lewej, to mi się pojawiły znowu z prawej te zabójstwa. Jestem ciekaw, czy one są, tak wiesz, do ustanej śmierci.
Ja idę z kolei dzielnicami. Wybieram sobie jakąś tam dzielnicę, wiesz, 4 budynki i poświęcam temu, wiesz, ja dojść na misję.
Najważniejsze jest mieć plan, nie? Tak.
Mieć plan, tak, żeby nie wiesz, bo inaczej nie dasz rady. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie parę tysięcy tych punkcików wybić. Mam nadzieję, że dziś mi to przejdzie po drodze. Ale... No, jeżeli chodzi o same misje, to tak jak mówiłem, przyszedłem chyba dopiero 3 czy 4. I jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Bardzo takie, wiesz, dobrze pomyślane. Trudne.
A fabularnie jest jakaś interesująca?
Wiesz co, to jest typu, wiesz, ktoś nam zabił tam brata, kolegę i
psa, kota.
Psa, kota, wiesz, kanarka i chcemy go znaleźć w Paryżu okupowanym przez Niemców.
Nie byle kto, bo Niemcy. No to...
Nie, właśnie widzisz, oni tak unikają, wiesz, nigdzie nie pada słowo Niemiec, tylko zawsze jest nazista.
Faszyści, tak?
Naziści. Nikt nie mówi Niemcy, żeby się Niemcy nie obrazili.
A jak to jest z tymi czarno-białą scenerią?
O, widzisz, to jest bardzo fajnie pomyślane. Mhm. Jest tak, że miejsca, które są okupowane dość mocno przez nazistów, są czarno-białe i tylko widać kolor bodajże czerwony, żeby było dobrze swastykę odróżnić od...
Tak, jasne.
I niebieski, którzy tam mają nasi jakieś tam partyzanci. Już pomijam, partyzantkę we Francji, no ale to już jest. I jeżeli jakoś zdobędziemy tą dzielnicę, czy tam wykonując główne misje i wybijając te punkciki, czyli tam różne czołgi, to pojawia się normalny kolor. Przestaje padać deszcz, wiesz, wychodzi słońce.
Coś jak w ostatnim Prince of Persia, jak uwolniłeś obszar, obsypywał się kwiatem.
Mhm. To widzę, że ten saboteur, on tak rzeczywiście może troszeczkę wyrosnąć na, tak jak już mówiłem na samym początku, na czarnego konia tego roku.
Ja myślę, że będziemy mogli wrócić do tego, jak Kuba zrobił już kilka tysięcy tych punktów.
Oby nie. No to mówię, to jest jakaś choroba, wiesz, że niestety nie mogę się powstrzymać, żeby tych...
No to z jednej strony dobrze, tak?
No nie, no chciałbym, wiesz, poznać, co się dzieje, wiesz, w głównym wątku fabularnym, a nie koniecznie...
Właśnie, zanim się...
Zanim jakąś latarnię gdzieś tam wysadzać. Ale...
A nie ma jakiejś takiej powtarzalności bardzo, jak w pierwszym Creedzie była?
No tak jak mówię, tych punktów są naprawdę tysiące, więc muszę powiedzieć, że ta powtarzalność jest po prostu olbrzymia, nie?
No tak, ale czy to wiesz, bo czasami jak jest powtarzalność i ona się nie nudzi, to może być fajnie. Tak na przykład jak dla mnie, ja mógłbym dzień i noc strzelać w Uncharted.
To jeszcze nie znudziło, więc myślę, że ten czar właśnie tej gry polega na tym, że ona się nie nudzi tak szybko jak inne.
To dobrze.
myślę, że będziemy jeszcze do niej, wracać.
Mogę powiedzieć o dwóch rzeczach, które mnie bardzo denerwują. Pierwsza to jest jazda jakimikolwiek samochodami, która jest po prostu tragiczna, moim zdaniem. Ciężko jest to opanować w jakikolwiek sposób, pomimo tego, że to są stare auta i nie powinny tak dopieprzać, a...
No wiesz, ale dla mnie na przykład sterowanie samochodem w GTA 4 również było złe. No to...
A dla mnie było idealne właśnie.
Tak, nie. Mi się podobało w GTA 4, a tutaj jest... Wiesz, to polega, to jakbyś sobie wyobraził, że oś tego samochodu, gdzie on skręca, jest, wiesz, jest pośrodku jego. On tak wraca, wiesz.
Jak ten, jak no, pojazd księżycowy, tak?
Dokładnie. Tak jak się jeździ pojazdami. A druga rzecz, która jest naprawdę frustrująca w tej grze, to jest spinanie się po budynkach.
Patrzysz pewnie przez pryzmat Assassin's Creed'a.
Pewnie tak, ale myślę, że nawet jakbym nie grał w Assassin's Creed, to by mnie to denerwowało. Jest bardzo źle rozwiązane, a dość dużo misji i tych takich właśnie tych wysadzeń polega na tym, że trzeba się gdzieś spiąć. Mhm. Jest to frustrujące, bo postać nie zawsze się łapie, wiesz, tam, gdzie powinna się złapać. Mhm. Łapie się tam, gdzie nie chcemy, żeby się łapała, czyli jak uciekamy gdzieś po budynkach, to on się zaczyna łapać jakieś tam rynny i nie chce już wejść dalej.
No, jakbym słyszał o moich doświadczeniach z Assassin's Creed 2.
No, więc to tutaj jest po prostu do potęgi, wiesz, Entei. Także...
Rozumiem. No dobrze.
I którzy mówią, żeby po prostu nie wspinać się po budynkach na rynku.
A samo strzelanie jest fajnie rozwiązane, czy to jest też tak...
Fajnie, dostałem, wreszcie gdzieś tam doszedłem po którejś tam trzeciej misji, dostałem pistolet z tłumikiem i wszystkie moje problemy
się rozwiązały nagle.
Całe, a problemy nazistów się, wiesz, podwoiły.
Aha, no to świetnie. No to widzę, że...
Zanę był taki, mam jakieś tam zajście od tyłu i wbicie nóż, on tam jeszcze stoi przez 5 sekund, się kiwa i upada i wszyscy siedzi, mówią, co się stało?
Co się stało?
Coś śmiesznego mu się przypomniało.
A jakieś rzucanie nożami też występuje?
Nie, no rzucanie nożami nie, ale mamy rzucanie granatem, mamy właśnie...
A, no, pistolet, bardzo podobne.
Mamy właśnie pistolet z tłumikiem, mamy snajperkę, także możemy gdzieś tam z dalszej odległości ściągać. Tak samo jak w GTA mamy tam różne poziomy alarmów, czyli tam od 1, gdzie możemy właściwie uciec za róg albo zacząć się całować z panią na ulicy i Niemcy nas mijają. Do jakiegoś poziomu tego, gdzie ścigają nas nawet jakimiś tam cepelinami.
Tak, Niemcy angażują wszystkie siły stacjonujące w Paryżu, żeby go znaleźć.
Tylko się modlę, żeby dalej nie było jakichś sił nadprzyrodzonych, żeby...
O, no właśnie, właśnie, właśnie.
Wszystko będzie okej.
No to super. No widzę, że pograliście w fajne gry, bo mi wpadły... Znaczy zupełnie przypadkowo wpadły mi w ręce trzy takie tytuły na peceta. Pierwszym z nich to był symulator farmy 2009. Tak się fajnie to nazywa.
Jak zapisać o tej grze?
Właśnie. Ta gra jest... Ona jest bardzo dziwna. To jest... To...
A kto za nią stoi, mi powiedz? To
jest... Niemcy.
Niemcy.
Nie, naciście tylko Niemcy już tym razem.
Kto popełnił grę o farmie?
Tak, grę o farmie popełniło, jak dobrze pamiętam, Giant Software.
To jest jakaś firma, która dorzuca gry do pism, czy...?
Wydaje mi się, że oni już coś zrobili kiedyś, nie dokładnie teraz pamiętam.
To Farmy 08.
No jasne.
Nie, ale musicie zobaczyć screeny z tej gry, bo są fascynujące.
Tak,
jest na przykład jest Combine i jakieś tam opcje do tego, wiesz.
No. Znaczy, sama gra polega na tym, że jesteśmy rolnikiem i ona jest taka trochę FPP, trochę TPP i tak dalej. Mamy tam, powiedzmy, swoją taką małą farmę, tam jest jakaś stodoła, stoi.
A można się chować za obiektami? Czy...
No właśnie nie, tutaj nie ma się przed czym chować. Znaczy, generalnie chodzi o to, że jesteśmy farmerem, uprawiamy farmę, czy jesteśmy rolnikiem, tak, w Polsce, czy tam w Niemczech i to po prostu... Od samego początku trzeba się brać ostro do roboty, mamy oramy, siejemy, nawozimy, kosimy i potem sprzedajemy to na jakimś tam bazarku czy cokolwiek innego. I po prostu cały czas, cała gra polega na tym, że się jeździ traktorem i obsiewa pole, tak? Najpierw podłączamy sobie do tego traktora, podrzucamy jakiś tam kultywator, spulchniamy ziemię, za chwilę podłączamy siewnik, siejemy tam dookoła, no i I po prostu cała gra na tym polega, tak? Potem możemy skosić trawę, możemy też wynająć sobie pomocnika, wtedy ciągnik sam jeździ dookoła. Potem jak już to wszystko wyrośnie, to bierzemy tego. Bierzemy kombajn i kosimy to, co nam tam wyrosło, także bardzo to ciekawie.
Proces, sam proces jest mi znany, tak mniej więcej.
Ja chyba zostanę, wiecie, przy tym, przy Farmville tam na Facebooku.
Ja właśnie zgooglowałem sobie ten symulator farmy i znalazłem jego okładkę. I muszę powiedzieć, że to jest 13 z GTA.
GTA, no.
Zgadza się. Znaczy ta gra, ona jest, wbrew pozorom, ona jest taka dosyć ciekawa i powiem szczerze, że z początku nawet byłem zafascynowany, że ale fajnie można sobie pojeździć traktorem, tak? No, tam są, też się wyjeżdża potem na ulicę, się jedzie z jednego punktu do drugiego, tam tych pól jest pełno, że możemy...
No jasne, do skupu mleka przecież trzeba...
Tak, dokładnie. Na tym ta gra polega, tylko że ma jedną taką wadę, że ona jest strasznie powtarzalna i monotonna od pewnego momentu. No tam się już robi cały czas...
Jak życie na farmie, nie, możesz stosować, nie wiem, trójpolówkę, no to na przykład. Rozmaicenie wtedy.
Ona ma bardzo, bardzo, graficznie jest całkiem fajna, przede wszystkim są licencjonowane modele ciągników, kombajnów i tych wszystkich maszyn rolniczych.
No to jest dobrze, bo o to miałem pytać.
Cała masa, jest w ogóle cała scena moderska, która robi całą masę nowych ciągników, nowych jakichś tam pojazdów, urządzeń, nie wiem, nawet nie wiem, jak to się to wszystko nazywa. W każdym bądź razie te modele są bardzo uszczegółowione i tak pieczołowicie oddane. Fajnie to wygląda. No, sam pomysł jest całkiem niezły, no ale ta realizacja już tak średnio. Jest fatalny dźwięk.
Mam jeszcze dwa głupie pytania. Czy się można starać o dotację z Unii Europejskiej?
z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, to nie.
I drugie głupie pytanie. Czy można strajkować i wysypywać zboże na drogę?
Nie można. Znaczy, zboże na drogę chyba możesz wysypać, bo tam jest tak, że jak ty jedziesz tym kombajnem, skosisz to wszystko, to potem musisz podjechać i wysypać to na przyczepę. Także jak wysypiesz sobie to na drogę, to myślę, że osiągniesz swój cel.
No to pozostaje tylko liczyć na scenę moderów. To...
Mam nadzieję, że wyjdzie na Maca.
Tak jest. Znaczy, dla dzieci ta gra, ona jest, jeżeli jakiś bardzo młody gracz do tego usiadł, to myślę, że będzie miał masę zabawy. Taki starszy gracz przez pierwsze parę minut na pewno, a później to już niestety jest ciągle to samo. Tak jak już mówiłem, słaby jest dźwięk, tak naprawdę tam nie słychać nic powyżej silnika traktora czy jakiegoś tam innego urządzenia i taka muzyczka w menu jest też jakaś taka...
Jakieś dialogi są?
Średnia. Nie, tam właśnie chyba nic nie ma.
Z tego nie będzie polskiej wersji, widzę.
Znaczy to jest polska wersja.
O, to jest polska wersja.
Tak, to jest polska wersja.
Myślałem, że może Boberek coś tam wybierze.
Także no generalnie gra jest bardzo słaba, ale mimo wszystko trochę zabawy zapewnia. Także jak ktoś chce spróbować...
Trzeba lubić, tak?
Tak, trzeba to lubić. Fanów. Dla fanów obsiewa.
Może gdyby było demo.
Jak najbardziej. No, sam fakt, że w ogóle Techland się zdecydował to wydać w Polsce i jakieś pieniądze na tym zarobić, to już daje troszeczkę do myślenia.
Tylko żeby się jeszcze nie rozminęli z tym swoim planem zarobienia na tym.
No właśnie. No, a druga rzecz, która mi wpadła też w łapki przy okazji zupełnie, to jest Venetica, to jest też gierka na peceta. Ja nie wiem, po co takie gry w ogóle się robi. Może dla tych, co nie grali, ja powiem, że to jest... wygląda to trochę jak Gothic 1. Znaczy, może wygląda tak jak 2, troszeczkę grafika jest tam w miarę, ale ogólnie sama mechanika gry i animacje, postaci i tak dalej, sama walka, no jest tak dennie zrobiona, po prostu jak było w pierwszym Gothicu.
Ale to jest RPG?
Tak naprawdę nie wiadomo, co to jest. Czy to jest RPG, czy to jest tylko slasher. Tam jest jakieś zbieranie przedmiotów, taki jakiś chyba rozwój postaci. Tam nawet całe jakieś takie drzewko jest rozwoju.
No to RPG.
No okej, okay, RPG. No ale tak poza tym to ta gra nic nie oferuje. Fabułę, taki mało inteligentny gracz skuma całą fabułę w ciągu 10 minut. Będzie wiedział, jak ta gra się skończy po tym, jak ona się zaczęła. Także... Ja długo przy niej nie posiedziałem, to było zaledwie, nie wiem, no z 3-4 godziny może. Chwilę też popatrzyłem, jak ktoś tam w to grał. No ale ta gra nic nie oferuje, tam mówię, no sama walka jest słaba. graficznie jest tak, no w ogóle bardzo słabo chodziła na moim PC-cie, także musiałem z detalami zjechać, mimo tego, że tam grafika nie jest jakaś oszałamiająca.
To znaczy ja sobie wrzuciłem teraz kilka screenów i tak patrzę, że ta gra cierpi na syndrom 3D Studia. Tak wszystko wygląda sterylnie bardzo.
Znaczy mówię, no nie wiem po co takie gry się robi, ponieważ cholera wie, czy to jest hack and slash, czy to jest jakiś RPG. I taki jest po prostu tak strasznie płytka. Dialogi to są takie jak, no nie wiem, w filmach pornograficznych czasami są lepsze dialogi niż w tej grze.
Tak mówisz?
Skoro tak mówisz.
No naprawdę są dialogi są odczytane z kartki i jest fatalnie. Jedyne, co mi się spodobało w tej grze, to jest bardzo ładny model głównej bohaterki. Tam główną bohaterką jest jakaś, nie wiem, czy to jest jakaś księżniczka, czy ktokolwiek, czy jakaś tam inna córka, nie wiadomo kogo. Jest, naprawdę ma bardzo fajnie zrobioną twarz, taką, no ta postać jest ładna. Jak widzieliśmy w niektórych grach jakichś tam starszych, to sylwetki kobiet i ogólnie twarze były, bardziej wyglądały jak zombie, a ona rzeczywiście wygląda jak kobieta. Ma dosyć ładną twarz, wszystko ma na miejscu, także...
Czyli oni najpierw zrobili model kobiety, pomyśleli, no to mamy już taki model, to zróbmy coś naokoło tego.
Prawda? Tak, wiesz co, dokładnie tak to chyba wyglądało. No...
I powstała gra.
Także generalnie gra jest kiepska, nie zawracajcie sobie nią głowy, nie ma sensu. Tak po prostu wspominam, bo mi wpadła w łapki.
Tylko PC, tak?
Tak, i to jest chyba tylko PC na szczęście. Chociaż... Wiecie co? Wydaje mi się, że to chyba na Xboxa też albo już wyszło, albo ma wyjść dopiero. Także z tego, co gdzieś tam wyczytałem, to chyba na Xboxa to też miało być, ale głowy nie dam. Także na PC-ta na pewno, na Xboxa nie wiem.
Okej. Coś jeszcze grałeś?
Grałem jeszcze w jedną grę, która o dziwo bardzo mi się spodobała, chociaż też na PC-cie grałem. To było LEGO Indiana Jones 2.
To widzisz.
Podobało ci się?
Bardzo mi się podobało z tego względu, że ono jest takie śmieszne, proste, no może nawet nie aż takie proste momentami, bo tam trzeba nawet troszeczkę pomyśleć i tak dalej, także ja mimo tego, że nie jestem jakimś tam małym dzieckiem, mam już swój wiek, tak jak to się mówi, to po prostu śmiałem się jak dziecko przy tych przygodach tamtego Indiana Jonesa i jego kumpli klockowych. Biegałem sobie dookoła, strzelałem, jakieś tam przechodziłem te levele, bo graliśmy akurat, miałem przyjemność grać w koopa głównie. I bardzo przyjemnie to wyglądało. No, biega się z tymi klockami, tam jeździ samochodzikami, odblokowuje jakieś nowe poziomy, odblokowuje nowe postacie. Generalnie to była moja chyba pierwsza taka dłuższa przygoda z jakimkolwiek grą z serii LEGO i powiem, że bardzo mi się podobała. Jedyny minus tego całego posiedzenia mojego z tą grą to było to, że grałem w tego koopa na klawiaturze, a dwie osoby przy jednej klawiaturze, no to niestety po dwóch godzinach po prostu wszystkie kości są tak się miały.
Jak się ma więcej jak 12 lat i się gra w kopie na jednej klawiaturze, to już
tak,
jest,
to jest
męczące.
To jest wyczyn naprawdę grać dłużej niż 2-3 godziny w to, bo dzieciaki na pewno będą miały mnóstwo frajdy i według mnie ten tytuł jest warty nawet swojej ceny, nawet na Xboxa za pełną kwotę. Jeżeli ktoś szuka na przykład prezentu dla swojego dziecka pod choinkę czy coś, to ja na przykład gorąco polecam te LEGO, bo jest troszeczkę tych poziomów tam, bardzo fajnie się gra, więc nie wiem, czy wygraliście kiedykolwiek w tą, znaczy kiedykolwiek.
Ja grałem wszystkie do tej pory części z tych LEGO, oprócz rzeczywiście tamtego LEGO Rock Band i myślę, że tam może nie kupię, ale pożyczę na pewno tego Indiana Jonesa.
Znaczy ja myślę, że jakbym miał tą wersję Xboxową i mógłbym się rozsiąść na kanapie z padem w ręku, to na pewno bym ją przeszedł całą. Na pewno bym ją przeszedł całą. Podejrzewam, że właśnie zagrałbym w koopie i bardzo dobrze bym się bawił. Tam są mnóstwo takich śmiesznych przerywników filmowych, które naprawdę tam, one niby nic nie pokazują, bo te chłopki w ogóle tam w tym LEGO nic nigdy nie mówiły, chyba tak?
Nie, nigdy nie mówią.
No właśnie, tutaj w tej części jest to kontynuowane, też nikt nic nie mówi, są tylko jakieś gesty, oni się uśmiechają, jakieś tam jakieś tam takie,
tak,
takie śmieszne gesty i pomruki, ale naprawdę no czasami gęba się sama śmieje. Także gorąco polecam, jak ktoś lubi klocki LEGO, to na pewno nie będzie zawiedziony. Troszeczkę fabuła się tak rozmywa, bo te poziomy są jakoś tam tak podzielone. Ja w pewnym momencie straciłem wątek, już w sumie nie wiedziałem, o co tam chodzi.
Pół świata straciło wątek po wizycie w kinie na kryształowej czaszce, także nie przejmuj się.
No, także mówię, no jeżeli chodzi o Lego Indiana Jones, to ja polecałbym tą grę nawet dorosłym, bo fajnie się gra. Chociaż podejrzewam, że jakbym grał samemu w singla, że przełączałbym się pomiędzy tymi postaciami. Tam jest tak, że się wchodzi na dany poziom, masz chyba dwie możliwe postacie do wyboru.
No to tak wszystkie.
Chyba tak jak wszystkie właśnie.
Wszystkie, no tak samo jest.
I jak gramy samemu, no to trzeba się między tymi postaciami przełączać. Jeden tam, ten co gra Indianą Jonesem, zarzuci ten bat gdzieś tam na jakiś haczyk i będzie się na nim kręcił, drugi coś tam mu podstawi w międzyczasie i będą sobie szli dalej. Ale fajnie to wygląda. Gra jakaś tam bez fajerwerków, ale ten, jak na taki klockowy tytuł, to spełnia swoją rolę i jest fajna, więc tak jak mówiłem, jak ktoś chce kupić dziecku prezent na gwiazdkę, to może się zastanowić nad Lego Indiana Jones 2, bo to jest fajne.
Okej. Okay. Także Marcin. Assassin's Creed 2.
Assassin's Creed 2.
Teraz opowiedz coś nam.
Nie, powiedzmy, że rozłożymy to może w czasie na dwa nagrania i oczywiście
tak powiem Batmana, coś.
Teraz będą nam wszyscy zarzucać, że Assassina.
Nie powiem wam czemu, bo jak zacząłem w niego grać, to przez pierwsze dwie godziny przyznam się szczerze, że nie byłem zachwycony. Teraz mam już jakieś 4, może 5 godzin w grze i zaczął mnie powoli wciągać, dlatego myślę, że dla pełnego obrazu i dla uczciwej oceny to będę mógł go podsumować dopiero jak go skończę.
Dojechałeś do Wenecji?
Nie, jeszcze nie.
O, no to tak, no to rzeczywiście musisz poczekać.
Tak. Natomiast no, z tego co do tej pory widziałem, to mogę na razie powiedzieć o tym, co mi się nie podobało.
Dawaj.
Nie podobało mi się to, znaczy no jeżeli, inaczej, jeżeli ktoś nie grał, nie widział pierwszej części, no to uwaga, teraz będą spoilery. Nie podoba mi się to, że Desmond ucieka z tego więzienia, z tego pierwszego animusa i pół godziny potem już zgadza się ochoczo, żeby go podłączono do drugiego animusa bez zadawania jakichkolwiek pytań.
Także no bo tamten pewnie był stara technologia jakaś, tak? Uwierały go elektrody czy co?
Teoretycznie tak, bo ten nowy animus nazywa się Animus 2.0. Także
no i wszystko jasne.
Przesiadł się z jednego więzienia do drugiego. Co mi się jeszcze nie podobało? Ten wstęp, kiedy Ezio jest jeszcze takim podlotkiem, tam podrywa dziewczyny, pije i bierze udział w bójkach, podobał mi się bardziej niż jego pierwsze poważne czyny, czyli te pierwsze fabularne misje jako asasyna. Przez moment nawet tak sobie pomyślałem, że nie podniewałbym się, gdyby cała gra była o tym, co on robi w wolnym czasie. I mam cały czas takie, sama tam, to wynika dużo z tego, jak gra jest zaprojektowana i z fabuły, bo przez cały czas, przez ten świat, który widzisz, prześwituje gdzieś fakt, że to jest świat niejako wirtualny, także przez cały czas gdzieś widać, gdzieś się obraz załamuje, gdzieś się pojawiają jakieś cyfry, coś w stylu Matrixa. I to cały czas wytrąca mnie z klimatu i przypomina mi o tym, że cały czas gdzieś tam jeszcze jest w tle zewnętrzny świat. I prawdę mówiąc, ja miałem takie wrażenie, że wolałbym wyjść z tego animusa i porozmawiać z tymi ludźmi, którzy mnie do niego podłączyli, żeby się od razu dowiedzieć, o co chodzi. A nie musieć grać przez 20 godzin, żeby samemu do tego dojść. Także to są, póki co, no mówię, tak jak mówiłem, przez te pierwsze dwie godziny takie refleksje mi się nasunęły. Natomiast teraz, kiedy jestem już po kilku godzinach gry, coraz bardziej zaczyna mi się ona podobać, bo póki co, poza tymi misjami, które polegały stricte na zabójstwie, nie miałem dwóch takich samych misji, a to jest w odniesieniu do pierwszej części Assassina, to jest... Tak, to jest bardzo duży postęp, bo to, no. W Assassinie o tej porze, nazwijmy to, czyli kilka godzin w trakcie gry, to już zrobiłbym wszystko, co jest do zrobienia trzy razy. Także różnorodność na pewno działa na plus, ale tak jak mówię, z ostateczną oceną to poczekałbym, aż go skończę.
Okej.
Okay. A ty Kubar, jak daleko jesteś?
Ja go skończyłem, już maksowałem.
O czym my rozmawiamy?
Pytania zadajemy.
To powiedz mi tylko, czy potem jakoś, nie wiem, fabularnie jest gorzej?
Tak, jest lepiej.
Bo, i powiedz mi, bo mnie interesuje ten film zostawiony w fragmentach przez Subject 16. Czy te miejsca, gdzie on zostawia te informacje, są jakoś oznaczone, czy muszę na pałę biegać z tym włączonym Eagle Vision?
Wiesz co, one są... Jak ci się pojawi taka tam w górnym rogu takie czerwone oczko ze znakiem jakiegoś tam ważniejszego budynku,
tak?
To znaczy, że on tam jest gdzieś na, wiesz, w pobliżu albo na tym budynku.
Tak, nie, musisz to obserwować. Myślałem, że może jest oznaczone też ikoną, tak jak wszystkie inne.
Nie,
że,
to nie, to nie. Właśnie, to. I te same te puzzle są bardzo fajne, pomimo tego, że są strasznie trudne, zwłaszcza później. Mhm. Filmik, który się później cały tam można odegrać, no to już tak jest.
Znaczy, ten film mi się nie podoba, bo ja na razie znalazłem pierwszą i tylko klatkę.
Nie, to nie oglądaj nawet tego w częściach, bo to w ogóle nie warto. Poczekaj,
tak,
całe
to. Ale właśnie najgorsze jest to, że ja obejrzałem tą pierwszą klatkę i ja już się domyślam, o co chodzi, nie?
Okay.
I podejrzewam, że już wiem, o co chodzi, i szukanie pozostałych klatek jest bez sensu.
Pewnie ten filmik programiści od Venetiku.
Ale warto właśnie dla tych puzzli samych, wiesz?
Tak.
Takiego pogłówkowania, bo to było fajnie zrobione.
No i jeszcze w tej naszej bazie wypadowej, tą, którą możemy reperować, ten motyw mi się bardzo podoba, ale są takie miejsca, bo też kupiłem mapę skarbów, które są ukryte na tym obszarze.
Okay.
I w tych basztach są takie miejsca, do których nie mogę sięgnąć. To znaczy
tam jeszcze.
No więc właśnie, tak podejrzewałem, że nie mogę jeszcze, bo też nie mogłem się dostać do tych skarbów.
Ja też tam próbowałem chyba z godzinę do tej baszty na początku, które są tak.
Potem też mi tak przyszło właśnie na myśl, że to może być kwestia tego, że jeszcze nie mogę, bo taką samą sytuację miałem z kościołem, do którego nie mogłem wejść. Tak, trzeba było go odnowić dopiero po tym, żeby móc znaleźć w nim skarby, także podejrzewam, że tamta baszta to też jest kwestia czasu.
Tak.
Ale jak mówię, z ostateczną oceną to się wstrzymam do czasu, kiedy ją skończę. A fakt, że Wojtek mówi, że jest potem równie dobrze, a nawet lepiej, to pozytywnie mnie nastraja.
To świetnie, może.
I dobrze wróży dla ostatecznej.
Wróży na przyszłość.
Dla ostatecznej oceny.
Może ja do tego czasu też kupię Assassin's Creed'a, to podzielę się też swoimi wrażeniami. Mam nadzieję, że to może na następnym podcaście, który pewnie jeszcze na
przykład. To jest to jedna z ważniejszych gier w tym roku. Mhm. Wstyd byłoby nie zagrać.
No właśnie.
Powiedz mi, czy ona jest jedną z ważniejszych gier w tego roku, dlatego że jest tak dobra, czy dlatego że już nic więcej nie ma?
No wiesz, to jest w ogóle problem tego roku, wiesz, z każdą grą, nie?
Mhm.
Nie, ona jest dobra. Jest dobra.
No to dobrze słyszeć.
Świetnie. Dobrze. Czy mamy już wszystkie gry za sobą, czy jeszcze w coś graliście?
Ja grałem jeszcze w Pixel Junk Shooter, tylko szybko powiem, że nie będę się opowiadał o samej grze, bo wiadomo, o co chodzi, stateczek i strzelanie.
Tak.
Ale powiem tylko, że muzyka jest po prostu niesamowita, rewelacyjna i poluje gdzieś na jakiś soundtrack, żeby się pojawić.
Niektóre gry właśnie coś takiego mają, że czasami nie są jakimś
miasteczkiem. Czasami przestaję grać i tylko, wiesz, słucham muzyki, po prostu jest fantastyczna.
Przypomnij mi, czy to jest na PlayStation Store, czy na Xbox Live Arcade?
PlayStation Store.
A jest demo?
Nie.
No, właśnie.
$9. Z podatkiem 10.
Właśnie.
No to poczekamy, może aż się pojawi demo, bo dla mnie fenomen gier serii Pixel Junk jest niepojęty. Nie wiem, skąd to się bierze.
Nie wiem, ktoś mają, tak jak mówiłem, mają jakąś taką magię, która, wiesz, i rysunek taki bardzo kreskówkowy, i taki humor, wiesz, wszystko to do kupy, i ta muzyka robi wrażenie.
No to super. To co, mamy wszystkie gry, które chcieliśmy omówić. Nazbierało się tego trochę.
Jeszcze mam jedną grę, o której chciałem wspomnieć.
Dawaj, wspominaj. Bo
nabyłem SingStara tydzień temu.
No właśnie.
O, właśnie, to będziemy śpiewać.
Tak, ale to podobnie jak w przypadku Assassina z oceną ostateczną poczekam do przyszłego tygodnia z tego względu, że za tydzień robię imprezę dla znajomych i chcę przetestować przy tej okazji SingStara i będę miał pojęcie jak casuale reagują na SingStara.
Okay, właśnie jak mówimy o imprezach z takimi ten, to powiem, że moi znajomi nie bardzo chcieli grać w wersje tam gitarowe, czyli rock bandy.
Tak, tak. To samo
miałem. To bardzo fajnie im się bawiło przy DJ Hero.
To większość ludzi właśnie tak mówiła, że...
Bo DJ Hero ma zestaw muzyczny bardziej imprezowy. Zwłaszcza, że tam jest taki tryb, którym nie można przegrać.
I jest rzeczywiście prostszy niż granie tam na easy, na gitarze.
Tak, i wiesz, no, nawet jeżeli ktoś nie lubi gier, to po prostu będzie doświadczał tej muzyki, która płynie z głośników, a jest to muzyka typowo imprezowa. Także może nawet nie zauważyć, że na imprezie jest grana jakaś gra. Także
dokładnie.
To jest właśnie ta przewaga DJ Hero nad rock bandem, czy też Guitar Hero. Ale wracając jeszcze do SingStara, to na razie moje prywatne i osobiste doświadczenia. Bo zacznijmy od tego, że ja wiedziałem, że ja nie potrafię śpiewać.
Okay.
Przypuszczałem tak, o. Natomiast ta gra mnie w tym utwierdziła. Ja jeszcze nie znam dokładnie zasad, jakimi się rządzi punktacja, natomiast zauważyłem, że na poziomie łatwym, na którym póki co gram, czy też śpiewam, w cudzysłowie, można zdobyć 10 tysięcy punktów za piosenkę. To przy pierwszym odpaleniu, kiedy śpiewałem sobie z moją siostrą po lekkim, po spożyciu drobnej ilości alkoholu, bo stwierdziliśmy z siostrą, że nie zaczniemy śpiewać, jak sobie nie pomożemy,
okay.
To moja siostra z marszu robiła około 3,5 tysiąca punktów na piosenkę, natomiast ja mieściłem się w przedziale 500 do 1500. Także... Moja siostra potwierdziła tylko fakt, że nie potrafię śpiewać. Chyba. Nie, natomiast następne dni, kiedy byłem już sam, byłem sam w domu i mogłem sobie, że tak powiem, potestować własne struny głosowe, mogłem wydobyć z siebie dźwięki, o których umiejętność wydobycia nie podejrzewałem. To okazało się, to jest to taki moment, jak masz czasem w Guitar Hero, wiesz, nie idzie, a potem nagle coś zaskoczy i już wiesz, jak grać. To podejrzewam, że w SingStarze jest też taki moment, bo teraz już są piosenki, na które na easy udaje mi się robić na 9,5 tysiąca punktów. Także to musiał być ten moment, kiedy coś przeskoczyło, tylko nie wiem czemu. Wszystkie te piosenki, w których robię 9 tysięcy punktów, to są hity z lat 80. z kategorii New Romantic. Także.
Wszystko jasne.
A wszystkie inne utwory, jak zrobię na 6 tysięcy punktów, to uznaję, że są zaliczone i ruszam dalej. Także, a takie, ja wiem, Depeche Mode, albo Dead or Alive, albo New Order, to katuje po 20 razy.
I nie idzie.
Nie, właśnie... W tym wypadku idzie. I co dziwne, angielskojęzyczne utwory mi się lepiej śpiewa z większą skutecznością niż te polskie, które są oryginalnie na płycie. Też nie wiem, z czego to wynika. Dziwne.
Masz talent w takim razie.
Nie podejrzewam.
Musiałbyś kiedyś nagrać i ocenimy na forum o gadce.
Nie spodziewaj się. Chociaż przeszło mi to przez myśl na moment, żeby na pierwszy sample, wiesz, przed samym nagraniem wrzucić bezpośredni feed z mikrofonu. Ja muszę dbać o swoją reputację, tak?
No się dyskutujemy to jeszcze tam.
Tak, po nagraniu.
Tak jak mówię, póki co mi się bardzo podoba i podoba mi się do tego stopnia, że God of War Collection poszło na półkę i się kurzy, a Assassin's Creed poszedł na półkę i się... Znaczy tak, inaczej. W te gry gram, kiedy nie jestem sam w domu. Natomiast kiedy jestem sam w domu, to wyciągam i śpiewam. Także...
Ja jestem ciekawy, jak ten wypadnie podczas imprezy. Jak powiesz, że dobrze, to może sam wtedy.
Jeszcze też, wiesz, śmieszna sytuacja, bo moi znajomi to są głównie casuale. Są wśród nich posiadacze zarówno PS3, jak i Xboxa, natomiast żadni z nich to nie są tacy gracze, którzy pędzą pierwszego dnia na premierę i kupują grę. I oni są raczej przeciwni uruchamiania konsoli na imprezę. Oczywiście, że jest spotkanie w męskim gronie, tak jak wczoraj przy okazji na przykład walki Pudzianowski Najman, no to wiadomo, poszedł Fight Night, poszło UFC. Przez pół godziny mogą pograć. Natomiast w przypadku imprez koedukacyjnych, nazwijmy je, nie ma takiej opcji w ogóle, żeby uruchamiać konsolę. Ale zapowiedziałem im, że będziemy się posiłkować tym przy tej okazji SingStarem. Przyjęli to z akceptacją, a następnego dnia miałem telefon od kolegi, który jest typowym casualem, mówi, że był wczoraj na imprezie i ktoś odpalił PlayStation i odpalił SingStara i tak mu się podobało, że nie może się doczekać imprezy.
Także może jakiś... Także pokryją mój pies trzaśni.
Na dwa tygodnie przed tą imprezą dostałem telefon, że ktoś się nie może doczekać, bo spróbował z SingStara i bardzo chce znów śpiewać. Także no to dobrze.
Dobrze
wróży, ale to tak jak mówię, potwierdzimy to za tydzień.
Bardzo ładnie. No to co, powoli podcast dobiega końca, wszystkie gry już
nie tak powoli, bo chyba mamy grubo ponad 2 godziny materiału.
Tak jest, będzie czego słuchać, nikt już nam nie zarzuci, że podcasty będą coraz krótsze, bo pamiętam, że po pierwszych 3 odcinkach...
Ale jesteśmy spóźnieni, więc...
Tak, jesteśmy spóźnieni, znaczy...
Z mojej winy, tak.
Bywa, tak właśnie, może wytłumaczmy się w zeszłym tygodniu z winy Marcina, podcast...
To jeżeli ktoś się ma tłumaczyć, to chyba ja powinienem.
Nie no, czasami niestety siła wyższa i wiadomo,
życie,
że
to, po prostu...
życie, oczywiście. Robimy to w swoim wolnym czasie, traktujemy to jako hobby, więc nie możecie od nas wymagać, że będzie to zawsze punktualnie co tydzień. Ja myślę, że czasami...
Będziemy się starać.
Oczywiście, jak najbardziej będziemy się starać. Ja myślę, że czasami podcast, który pojawia się na przykład co 1,5 tygodnia, bądź co 2 tygodnie, może być...
Znaczy, bo jest więcej materiału.
Tak, jest więcej materiału, więcej rzeczy do porozmawiania, także nie miejcie nam za złe, jeżeli następne podcasty będą się właśnie w takich interwałach czasowych pokazywały. Ja myślę, że to wszystkim wyjdzie na dobre i tyle. Myślę, że możemy na tym zakończyć i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień, półtora.
Papa.
Papa.
Papa. Spoko. Trzeba psa zakneblować.
To taśmą MacGyvera. Nie no, wiesz, tam wiesz, tam jakieś tam minus 20 w Chicago, to wiesz, to wszyscy są przyzwyczajeni, ale jakieś 5 stopni w Los Angeles, ludzie po prostu umierają.
Widzę, że się wszyscy zachwycają tym saboterem.
Najbardziej pewno ci ludzie z pandemii, którzy zrobili tą grę a potem jak Puzian dostał raz mordę, to się wkurzył i się na niego rzucił. I okładał go należąco tak długo, aż tamten powiedział toś i było koniec, poważnie. No ale wiesz,
gotowanie wody na herbatę, gdzieś tam 3 gołoty, coś takiego.